Witam Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 359. Ja nazywam się Damian Peluchaka-Dachman i ze mną są Piotr Kuldan.
Dzień dobry, wieczór wszystkim.
I długo niesłyszany Piotr Spychała, aka Doktor Judym.
Dzień dobry, wieczór.
Przez jakieś pół sekundy zastanawiałem się, czy się pomylisz i powiesz i ze mną jest zamiast ze mną są, bo to już od dłuższego czasu ostatnio były podwójne podcasty.
Wiesz, mógłbym powiedzieć tak, Piotr Spychała, aka Kuldan. Też jakiś taki miks mógłby być.
W dwóch osobach.
Troszkę.
Panowie, co za tydzień po prostu, co się dzieje w ogóle, konferencje za konferencjami. Nie. Gamescom w Kolonii. W Kolonii? Czy...
W Kolonii, tak. Dobrze. W Kolonii.
Się odbywa. Największa impreza dla graczy na świecie. Set tysięcy, kilka...
Kilometrów powierzchni wystawowych.
Tak, i ludzi. I tak jest ciasno z tego, co słyszałem. I tak jest po prostu... No, co się stało w ogóle ostatnio, że wszystkie takie imprezy są coraz bardziej popularne. Nie wiem, jakby to wytłumaczyć socjologicznie, ale kiedy ludzie na przykład częściej komunikują się, ze sobą rozmawiają właśnie przez internet, czyli Facebook, jakieś WhatsAppy i tak dalej, to mi się wydaje, że raz na jakiś czas potrzebują się spotkać na takiej jakiejś wielkiej imprezie i tam się poocierać.
Może po prostu gry są coraz bardziej popularne i przez to, że gry są coraz bardziej popularne, jak to się ładnie mówi, są coraz bardziej w mainstreamie, to też takie imprezy mają dużo większe zasięgi.
No tak, ale wiesz, bardziej mi też chodzi o takie prykony, jakieś inne takie...
A to wszystko jest połączone i za sobą jakoś tam, bo zależy, wszystkie te właśnie prykony, nieprykony, kopernikony i cała reszta, to zazwyczaj jest wszystko wrzucone do jednego pudła. Przecież festiwal książek i komiksów, który się odbywa, to tak naprawdę jest przecież festiwal książek i komiksów i gier komputerowych, czy tam gier wideo.
No tak, tak, tak. Nie, to fakt, że na przykład Comic-Con... Już przestał być na przykład o komiksie.
Tylko stał jest się, o serialach, filmach, grach, o wszystkim, nie?
Dokładnie. I nie wiem, czy się orientujecie, ale są właśnie specjalne konwenty poświęcone tylko serialom. Jakiś serial komiks.
No nawet w Polsce jest taki konwent.
No. Nie wiem, ale w ogóle się... Znaczy, Paweł aka Kuldan na pewno śledzi
aka pan,
zapartym
pan codziennik, tak zwany.
Pan codziennik. Ale zapytam cię, Piotrze, czy ty coś się zainteresowałeś tym Gamescomem?
A czy mogę zgadnąć? Bo strzeliłbym, że być może, jeżeli Piotr to widział dzisiaj, to zapłakał jakąś rzewną łzą nad jedną wiadomością, która się pojawiła. A, widzę, że trafiłem!
A wszyscy myśleli, że Konami już nie będzie robić.
Nie, no nowym jest przecież, to, bo skrót się zgadza.
Jeśli to byłaby, no powiedzmy, wersja na te maszyny pachinko, to pół biedy, to w zasadzie tam nie byłoby, że tak powiem, czemu płakać, no bo to i tak nie wyjdzie poza Japonię, a w tym momencie niestety wychodzi na to, że to będzie jakiś pełnoprawny MGS i to będzie coś w stylu tak naprawdę, nie wiem. To chyba można porównać tylko do tej serii nieszczęsnej. Jak się nazywa ten spin-off, ta strzelanka z Resident Evil? Raccoon City? No coś tam, Operation Raccoon City?
Co tak, teraz wyszło, tak?
Czy dwie części tego było.
Już kilka części było, chyba ze dwie
właśnie. I tam jakaś taka strzękowa, masz rację, było coś takiego.
I oni to męczą i męczą i męczą, nikt w to nie gra. Albo, znaczy inaczej, no, recenzje są cały czas bardzo, bardzo niskie, bardzo surowe, a oni i tak tłuką kolejne części tego.
Ale wiecie, bo to jest bardzo ciekawe, no bo mówimy o tytule Metal Gear Survive, czyli to ma być jakiś co-op, survival, osadzony w jakiejś alternatywnej rzeczywistości.
Znaczy powiem ci, że ja widziałem...
Ma być Snake, widziałeś Snake'a, widziałem
Snake'a. Nie, ja widziałem takie, jak to się ładnie mówi, opis fabuły. Fabuły, wielkie słowo. I to jest tak straszne, bo to zwiastun to pokazuje, więc to żaden spoiler, że bezpośrednio po wydarzeniach z Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes człowiek z ekipy ten Military Science Frontier, który przeżył, zostaje wciągnięty przez wormhole do alternatywnej rzeczywistości, gdzie będzie walczył z kryształowymi zombimi i przynajmniej jednym Metal Gearem. Koniec
super,
cytatu.
Super.
Nie, dla mnie to jest masakra. Nie wiem, co Piotrze, mówisz, że nie jesteś zainteresowany Metal Gearem bez Kojima.
Znaczy to jest... wydaje mi się, że w ogóle oni tutaj tak naprawdę wybrali, jeśli nie wiem, że tak powiem, jak przebiegał tutaj ten proces decyzyjny, ale oni wybrali tak naprawdę najprostszą i najbardziej popularną i najbardziej taką domyślną, defaultową, za przeproszeniem, rzecz do zrobienia. Bo przecież no, istnieje w tym momencie coś bardziej nudnego niż gra, która jest survival co-opem z zombie. No po prostu to już jest tak zatłuczone i tak zagęszczone do granic możliwości gatunek, tak zachwaszczone całą masą tytułów, a jeśli nie tytułów, to nawet to po prostu trybów w innych grach mainstreamowych, typu nie wiem, Call of Duty na przykład, tak? Call of Duty też już musi mieć, każda część musi mieć swoją wersję z mapkami zombie.
No w ogóle w Call of Duty, tryb zombie to odleciał już tak daleko w kosmos, czy też w jakieś alternatywne rzeczywistości, że tam w ogóle już ciężko mówić o jakimkolwiek związku z Call of Duty. No, bo tak, nie wiem, czy widzieliście zwiastun aktualnej właśnie części Zombies, która będzie w Infinite Warfare, która jest zrobiona w stylu filmu z lat 80., gdzie się w jakimś lunaparku. Narratorem zwiastuna jest Hoff, David Hasselhoff. Bohaterowie są tak wyciętymi po prostu idealnie z takich, wiecie, maksymalnych stereotypów. Jest jakaś taka cheerleaderka, blondyna, mocno umalowana, jest geek, który nawet ma chyba jakąś tam ksywę geekus, czy coś w tym stylu.
Ale pamiętaj, że mnie bardzo zainteresowałeś w tym momencie.
Kosmos. Nie, słuchaj, dla mnie, ja lubię się bawić w Call of Duty, więc dla mnie ten zwiastun jest tak absurdalnie zabawny, no bo come on, stereotyp na stereotypie plus, w ogóle muzyka, która jest w tym zwiastunie, to jest Frankie Goes to Hollywood, Relax, Don't Do It, więc czy da się bardziej? Naprawdę?
Ale widzisz, no to jest właśnie to, że oni poszli, bawią się tą konwencją, nie robią kolejnego takiego na poważnie, wiesz, walczymy z zombiekami.
To się stało jakieś 3 części temu, gdzie oni przestali robić to na poważnie. Tam w dodatku Zombies do Armored Warfare, czy tam, nie, Advanced Warfare, miałeś fabularne postaci, jak na przykład John Malkovich, który grał Johna Malkovicha. I grałeś Johnem Malkovichem, który mówi, jestem John Malkovich i będę zabijał zombie. A potem w którymś jako boss z wody wychodził zamarznięty zombie Romero.
Wiesz co, czuję, że teraz dużo straciłem, nie grałem właśnie w te dodatki ale, zombie, wiesz, bo zawsze koncentrowałem się na fabule i trochę
dodatki zombie w Call of Duty odleciały tak daleko, że to jest zupełnie po prostu inne uniwersum, a Metal Gear Survive stara się być grą i to, co mnie jeszcze rozwaliło już tak doszczętnie, to, że jak się ogląda zwiastun tego cuda, to najpierw widzimy końcówkę właśnie Ground Zeroes, która jest piękna, tak jak było Ground Zeroes, tu te twarze, wszystko jest super zrobione, po czym nagle widzimy głównego bohatera, czy też jednego z głównych bohaterów Survive, i to wygląda, jakby ktoś przełączył na low details. Czy w ogóle coś w tym stylu? Bo...
Ale ja myślę, że to jest po prostu zemsta Konami na Kojimie i pokażemy, widzisz, ty nam podskakiwałeś, piłeś te łzy Konami, to teraz my po prostu zrobimy ostatnią szmatę ze Snake'a właśnie w tej grze. No tak, ja to przyszłam, że to musi mieć takie te... Ale było coś jeszcze takiego ciekawego, kontrowersyjnego, czy same dobre rzeczy pokazywali na tym Gamescomie?
No dziś na przykład się pojawiło zwiastun od 11-bit Studios, gry, która się nazywa Tower 57 i jest to... No bo 11-bit Studios, oprócz tego, że zrobiło This War of Mine, to jest wydawcą BitCopa, o którym tam kojarzycie na 100%, i właśnie tak. Teraz pojawił się Tower 57, który wygląda, jakby był wyciągnięty ze SNES-a. To jest gra, która jest tak na maksa zrobiona w 16-bitowej grafice i jest twin stick shooterem, w takim totalny retro klimat. W ogóle...
Ale ona chyba na Kickstarterze była, prawda?
Nie mam pojęcia nawet. Wiesz, bo ja tylko ten zwiastun widziałem i nie robiłem researchu na temat tego
to
tytułu.
To jest gra, o której myślę, bo niedawno tam linkowałem do nowej wersji Jenna Sisters na Amigę. I jeden z naszych słuchaczy, ale się nie mylę, Maciek, mówił, że jest też właśnie taka gra też na Amigę, tylko jak sprawdzałem, to ona była sponsorowana na Kickstarterze i jeden z progów był taki, że wyjdzie port na Amigę, tylko że to wyjdzie na Amigę taką już dopaloną i nie 1200, tylko właśnie na tych nowych systemach.
Tak, masz rację.
Z PowerPC.
Tower 57 jest Kickstartera i zebrał 51,5 tysiąca euro.
Czyli grosze, no nie? W ogóle oni z tego mogą zrobić. No dobrze, że mają jakieś takie dodatkowe finansowanie.
Tak jak powiedziałeś.
Dla tych 10 użytkowników, czy tam 20. I jeszcze ten. W ogóle były jakieś konferencje, bo coś mi się obiło, że EA coś organizowało, ale to wszystko, nie? Że Microsoft, Sony, oni nic nie,
znaczy,
nie zaprezentowali.
Nastąpiło to, czego ja się spodziewałem od dawien dawna, to znaczy Sony czy Microsoft doszli do wniosku, że zamiast się gromadzić na takim Gamesconie, który właściwie nikogo, bo zazwyczaj Gamescon to jednak były trochę popłuczyny po E3, to robią swoje rzeczy. Microsoft, nie jestem pewien, czy to już zostało powiedziane, przy okazji czego tam coś będą pokazywać, czy dopiero będzie, a jeżeli nie, to idę o zakład, że nagle, nie wiem, w październiku albo w listopadzie pojawi się jakaś tam impreza typu Paris Games Week, coś tam, Montreal Games Show itp. itd., gdzie nagle Microsoft wystąpi z jakimś pokazem. No Sony teraz we wrześniu robi, co prawda to jest impreza dla prasy, ale jak znam życie, to pewnie będzie stream, nie wiadomo co, gdzie pokażą PlayStation 4,5 najprawdopodobniej, tak przynajmniej mówię, ploteczki. Chyba 7 września? Jakiś tam właśnie PlayStation Event się odbywa chyba w Nowym Jorku?
Nie, ma...
Czy w Los Angeles?
Ale to już jest takie zaklepane na 100%?
No już latały po Twitterze i po tam różnych portalikach zaproszenia, które dziennikarze dostają na ten event, który się będzie odbywał we wrześniu. I wszyscy mówią, na pewno wtedy Sony pokaże PlayStation 4,5, na pewno.
No właśnie. Doktorze Judymie, czy kupujesz PlayStation 4,5? A nie interesuje wiem. Cię w ogóle taka zabawka, która ma mieć jakąś ekstra moc?
Właśnie. Ja bym chciał jeszcze zobaczyć, jak będzie wyglądał ten projekt Scorpio, bo to też jest dosyć interesujące. Na razie Xbox się powoli zaczyna odbijać jakoś od dna. A w sumie nawet ta wersja, jak ona się nazywa, Xbox S, tak?
One S.
On już wygląda całkiem przyzwoicie. No dobili wreszcie do jakiegoś takiego sensownego poziomu, natomiast...
Znaczy, mi się ten design jednak nie podoba, bo on jest... Owszem, taki prosty, taki niemal aploski.
On jest mały formie, przede wszystkim, to jest fajne, że on jest, tam tak. jest taki dosyć, no, ale, może nie kompaktowy, ale wiesz.
Mhm. Ale oni tam zmienili przyciski na fizyczne, co i bardzo jest oczywiście dobrze. Plusem, no. Tylko że ten przycisk do wyciągania płyty wygląda jak taki wrzut. Taki jest nieestetyczny, nie pasuje. Dlatego oni mogliby to lepiej zamaskować, ewentualnie zrobić to jak w normalnym One, czyli taki jest srebrny przycisk i on jest fizyczny, jako część... tej szufladki, nie jak to powiedzieć, no, jakoś jest inaczej to zrobione, jakoś lepiej zamaskowane. No ale nie wiem, no jakoś tak doczekaliśmy się, że mamy nie tylko remastery gier, ale mamy też remastery konsol i dosyć szybkie to są remastery, bo na poprzedniej generacji oczywiście były te mniejsze, prawda, konsole zwane slimy i jakieś inne iteracje, to nie jest nic nowego, prawda? Bo wszyscy pamiętamy, że i pierwsze PlayStation miało taką PS1 wersję malutką, taką okrąglutką, fajniutką, ale nigdy to nie była konsola, która była mocniejsza, prawda? I okazuje się, że
zazwyczaj One S jest... Zazwyczaj te konsole w wersji Slim były o coś tam uboższe, a to mniej portów USB, a to zewnętrzny zasilacz, a to coś tam.
No właśnie, i teraz się okazuje, że mamy do czynienia z jakimś takim nowym zjawiskiem.
Ale oni de facto to ogłaszali, z tego co pamiętam, tak? Bo w sensie był hasło, tylko nie pamiętam z której strony, czy to było Sony, czy to był Microsoft, że koniec, było taki slogan, że koniec z generacjami, tak? Że kończymy z tym, czyli co teraz będzie już tylko Xbox One i PlayStation 4 i przecinek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8?
Mhm. Ale czy oni się jakoś tak wycofywali rakiem, bo tam było, bo Phil Spencer jakoś w wywiadzie zasugerował, że być może konsole będą po prostu upgrade'owane, jak jest, nie wiem, czy jakieś, znaczy na pewno to nie jest tak, że upgrade'ujesz konsole jak komputer, no bo one są tak zamknięte, że musiałbyś przygotować nową wersję konsoli, która by miała taką możliwość, nie wiem, modułowego doczepiania, nie wiem, lepszych jakichś podzespołów, co jest oczywiście bardzo trudne do wykonania i kosztowne. Ale sama kwestia taka, że gdzieś tam właśnie przez te przecieki, przez te takie plotki o tym, że jedna firma wydaje mocniejszą konsolę, więc druga jakoś próbuje się do tego zastosować, to mamy właśnie takie ciekawe zjawisko, że teraz wyszedł One S, który jest właściwie taką wersją Slim głównej konsoli. No tam wiele nie zyskuje, oprócz tego, że ma te dodatkowe opcje, z których na pewno będzie kilka osób, które się strasznie jarają, nie? Czyli HDR i 4K filmy, ale dopiero chyba pojawienie się tego Neo, tej wersji PlayStation 4,5, no pokaże, czy z jakim do czynienia mamy wyścigiem zbrojeń. Czy to jest rzeczywiście konsola, która diametralnie przyspiesza, znaczy zmienia architekturę tej konsoli, że to właściwie już jakby kolejna generacja, tylko tak nie do końca? Czy to jest tylko tak właśnie jak z tym S? No niby wszystko lepiej trochę działa, ale to jest taka mało znacząca różnica i żeby nie alienować albo nie robić problemu
mieliśmy
tym wszystkim.
Generację temu, jak się pojawił Move i Kinect, zwłaszcza Kinect, to były gry, które miały taki ładny slogan Better with Kinect. To teraz będziesz miał gry, które będą Better with One S, czy tam Better with PlayStation 4,5. A historia będzie dokładnie ta sama. To będą, wiesz, te gry, które będą wychodziły i tu. W ogóle to jest całkiem zabawne, że Microsoft niby coś tam powiedział o Scorpio, a tak naprawdę mamy jakąś taką wizję przepotężnie mocnej konsoli, która nie wiadomo jaka będzie i w ogóle co tam w środku będzie siedzieć. Teoretycznie rzecz biorąc, PS4, ta Neo się pojawi za 2 miesiące, bo to chyba listopad, październik? Ciekaw jestem, czy oni to jakoś zepną z PlayStation VR-em, czy nie, czy może, nie wiem, nagle odsuną to rok w czasie i ja wiem, że devkity są w różnych, znaczy tam po internecie lata taka ilość plotek, a to się jakiś dev gdzieś wysypał i potem się wycofywał, a to coś tam, ale PlayStation 4,5 jest absolutnie real deal, tak, to tak duża ilość plotek i przecieków i wszystkiego nie wiadomo czego jeszcze, to jest rzecz pewna. Namacalnie tego, właśnie, tak?
Tylko kwestia jest tego, czy będą gry na premierę właśnie tej nowej wersji PlayStation 4, które będą pokazywały jej jakąś ekstra moc.
No na bank.
Z tego, co w plotkach się pojawiało.
Tego, bez tego to nie ma sensu.
No tak. No tak, ale na pewno też widziałeś te przecieki, które mówiły, że Sony jakby zabrania tworzenia gier, które by diametralnie różniły się w wersji na jedną i na drugą wersję konsoli.
Tak, a z drugiej strony też deweloperzy mają devkity PlayStation 4,5, żeby mogli robiąc grę też wiedzieć, co mogą zrobić na 4,5.
No ja żałuję, że po prostu tego nie jakoś nie wcisnęli na ten Gamescom, że czekałem z tym tak na ostatnią chwilę. No ale z drugiej strony to jest tak, że wiesz, być może okazałoby się, że to jest po prostu jakaś taka super konsola i wszyscy już muszą teraz kupić i już nikt nie wytrzyma i PlayStation 4 sprzedaż spada, łeb na szyję, więc spokojnie z tym czekaj. Ale ja propos jeszcze innych...
Z tą sprzedażą to też jest zabawne, że teraz po pojawieniu się One S'a sprzedaż Xboxa po raz pierwszy od czasów chyba premiery tam, nie wiem, Halo 5 czy tam jeszcze wcześniej przebiła sprzedaż PS4.
No ale to jest ten syndrom taki Apple'a, wyznawców Apple'a. Nie wiem, jak to powiedzieć, że pojawia się nowa wersja sprzętu, który oni ubóstwiają, do którego się modlą i mimo, że tak praktycznie on się niczym nie różni, oprócz właśnie wyglądu, być może jest właśnie ciut szybszy, tak? Bo jaka jest różnica między powiedzmy 5S a 6S, no to w wyglądzie, prawda, w jakichś takich detalach, czy właściwie między 6 a 6S, no bo to tak mniej więcej jest. I wiesz, ludzie kupują i to napędza. Gdyby się Microsoftowi udało właśnie utrzymać taki trend, no to na pewno gdzieś tam zaczęliby nadrabiać tą ogromną stratę, którą mają w stosunku do PlayStation 4, ale no nie wydaje mi się, że to się utrzyma ten trend, że to jest taki chwilowy boost związany właśnie z nową zabawką, z nowym gadżetem i wszyscy wyznawcy właśnie, tak jak mówię, no, Microsoftu i Xboxa popędzili do sklepu, mimo że tych konsol nie potrzebują, nie? Chociaż, no, zobaczymy, no na pewno właśnie ja jestem ciekawy zawsze opinii osób, tak, nie wiem, no Piotrze, no mówisz, że z zainteresowaniem patrzysz na One S, ale to jeszcze nie jest na tyle interesujący produkt, żebyś nie wiem, wskoczył do tej generacji.
Tak, znaczy przede wszystkim też jest, jakby ja nie mam problemów z grami jako gracz PC-towy w tym momencie, w sensie w zasadzie wszystko jest multiplatformowe i wszystko tak naprawdę wychodzi na główne platformy z PC-tem włącznie. No jedyne, co mi teraz zaczyna powoli przeszkadzać, to, że mój sprzęt, znaczy głównie moja karta graficzna zaczyna nie domagać, bo ona już jest naprawdę leciwa, a ja i tak gram tak naprawdę jeszcze w HD. Natomiast tak jak rozmawialiśmy poza anteną, ja będę się pozbywał telewizora i zostanie mi już w domu tylko i wyłącznie monitor 1440p i ta karta absolutnie w 1440p nic nowego nie pociągnie.
Zwłaszcza, że z tą polityką Universe Windows Platform to tak naprawdę mając PC-ta, na którym możesz grać, jeżeli się przesiadłeś, czy też masz zamiar się kiedyś tam przesiąść do Windowsa 10, to tutaj ten kwestia ekskluzywów nie ma tak naprawdę dla ciebie żadnego
znaczenia. Nie ma znaczenia, nie? Tak, to prawda. No akurat nie planuję przesiadać się na 10, zresztą generalnie no wcześniej raczej bojkotowałem Games for Windows Live i teraz nie wiem, czemu Microsoft planuje ten sam błąd popełniać. To jest
no, ale nie do końca, bo właśnie Quantum Break wychodzi na Steama.
Też.
Tak. No więc właśnie, także to tak jest troszkę, że...
Chociaż Games for Windows jest, znaczy było, do takim bardzo, bardzo niedopracowanym produktem. A to Windows 10, ta Xbox App, to już jest coś innego. To już jest, to jest takie przeniesienie tych funkcji, które znasz i kochasz z Xboxa właśnie na komputer. I właściwie jak sobie odpalisz to wszystko i zapomnisz o tym, to...
Ale to wiesz, jakby warunek wstępny jest bardzo konkretny. Musisz mieć jakieś doświadczenia poprzednie z Xboxem. Jeśli tego nie masz i tego nie wiesz i jesteś graczem PC-towym, to cię to kompletnie nie interesuje.
No tak, ale to jest mniej więcej coś jak Big Picture na Steamie.
No tak, prawda, tak.
Przełączysz sobie po prostu na to i wtedy ci nie interesuje, że...
Ale jak masz Steama i używasz go od 10 lat, to po co ci coś innego? No po prostu nie będziesz chciał przeczytać. Masz tam całą masę gier, wszystkie recenzje, które tam napisałeś, głupoty, nie głupoty, screeny wrzucone, jakieś rzeczy do, nie wiem...
No ale Piotrze, no Forza Horizon 3...
Forza Horizon? Nie, Forza bez żadnych podtytułów nie może interesować.
Forza Horizon 7.
Nie, żaden Horizon.
Przepraszam, 7. Forza 7 po prostu, Motorsport 7.
No to już prędzej. Znaczy, generalnie to, co powiedzmy, że jest w miarę zachęcające, to że panowie wreszcie, znaczy to jest generalnie żenada, ale to, że panowie wreszcie doszli jakby do tego, że ten Xbox One S to jest tak naprawdę Xbox One proper. Tak? To jest taka wersja, która powinna była wyjść na samym początku. zrobiona w lepszym procesie technologicznym, w sensie zużywająca mniej energii ze zintegrowanym zasilaczem i tak dalej, i tak dalej. No i mimo wszystko ona jest trochę szybsza. W sensie to jest tam jest, z tego co widziałem w testach, to od 7 do 10%. No to różnie bywa. W sensie to czasami w niektórych grach to tego zupełnie nie widać, w innych grach widać trochę bardziej. Było takie porównanie, to chyba Digital Foundry robiło, za którym ja generalnie nie przepadam, ale oni są kompetentni w tym, co robią, więc tam i na tym było widać jakąś tam różnicę, więc myślę, że chociażby dlatego się ludzie skuszą, że albo się po pierwsze skuszą ci ludzie, którzy mają pieniądze i dla nich to nie jest problem, żeby sobie zmienić albo, nie wiem, oddać młodszemu bratu czy młodszej siostrze tego Xboxa One w pierwszej wersji i wziąć sobie One S, albo ludzie, którzy do tej pory po prostu się wahali, żeby nie kupić, może w ogóle nie kupować konsoli, może kupić PlayStation 4, a dobra, poczekam jeszcze, zobaczymy co się stanie. To wiesz, no to tacy ludzie już mają powoli jakieś argumenty do tego, żeby te pieniążki na coś wydać. Mhm.
Co tam jeszcze ciekawego właśnie się dzieje na tym? Bo wiem, że Titanfall 2 pokazali duży fragment rozgrywki multiplayer i to po prostu wygląda jak jedynka, tylko dużo ładniejsza.
Czy Titanfall to teraz będzie miał... Generalnie w sierpień można by nazwać miesiącem bet, bo się będą działy te stres testy serwerowe właśnie Titanfalla i w jeden i w drugi weekend, potem pod koniec sierpnia rusza beta Battlefielda pierwszego otwarta.
Też wszystkich. Pięknie wygląda. Widziałeś tego na tym gameplayu, jak biegnie z szabelką, znaczy biegnie z szabelką i jedzie na koniu z szabelką.
Husaria żołnierz. Była, nie było husarii, było.
Kawaleria
ale
była.
Bardzo blisko, bo to wyglądało dla mnie jak właśnie ktoś by wziął jakąś taką prerię. Oczywiście tam były budynki, więc to nie jest do końca tak, ale z Red Dead Redemption i zamiast właśnie kowboja, czy tego głównego bohatera, nie wiem, jakiegoś właśnie żołnierza z szabelką. I to bardzo ciekawie wyglądało, bardzo ładnie. I no trochę mnie to z tego rytmu, prawda, z tej koncepcji, czy może być Battlefield 1 wybiło, ale w sumie znaczy, wiesz, czym się ja, koń różni ja od na przykład nie, motocykla.
Grałem w Battlefielda pierwszego, w Alfę, jak tam się działa, więc no mniej więcej wiem, czego mogę się spodziewać. Myślę, że raczej ta nowa mapa, która się tam pojawi, bo to chyba właśnie otwarta beta będzie działa się w pustyni, na pustyni tam nie wiem, jakieś...
Lorenz Zarabi.
Tak, Lorenz Zarabi, jakieś tam te pociągi pancerne się pojawiły na zwiastunie, jakieś tam czołgi, nie czołgi.
Ja już słyszę, że Piotrek zaciera tam ręce, bo jest wielkim fanem Battlefielda i właśnie potrzebował czegoś.
Kiedy ja ostatnio rozgrałem Battlefielda? Miałem taką fazę w życiu, ale to wiesz, to było dawno, dawno temu.
Ja generalnie powiem wam, że najbardziej zacieram ręce na tego Titana, dlatego że ja spędziłem masę czasu w Titanfallu pierwszym i to najlepsze, że i na PC-cie, i potem na Xboxie po zakupie.
Krążą legendy o Kuldanie, zwycięzcy.
Kulda na serwerach. Znaczy to jest jedyna gra multiplayer, przy której zdarzyło mi się być wyzywanym od oszustów, hakerów i całej reszty i go fuck yourself i tak dalej. Więc to jest, nigdy mi się wcześniej to nie zdarzyło, w Titanfallu mi się zdarzyło, więc tak.
To coś znaczy, prawda?
Lubię go.
Dla Piotrka, nie wiem, czy też będzie dobrą wiadomością, że powstaje The Surge, czyli taki Dark Souls w klimatach science fiction.
No, ale powiedziałbym Lords of the Fallen w klimatach science fiction.
No tak, znaczy ja wiesz, bo ale Dark Souls to jest jednak taki wyznacznik w sensie jakości, no nie? I wszyscy jednak dążą do tego, żeby być jak Dark Souls, a nie jak Lords of the Fallen.
Czy wiesz, to sztuczka polega na tym, że to robi to samo studio, co zrobiło do Lords of the Fallen, plus tak. Ta gra wygląda bardzo podobnie jak Lords of the Fallen, pomijając skórkę science fiction, plus nawet już widziałem analizy tej rozgrywki 13, która się pojawiła.
Identyczne mapy są.
Że mapy nie wiem, ale na bank jakieś tam animacje, zdobywanie doświadczenia, coś tam już, wiesz, ludzie
ale wiesz, no potem się bank asetów, nie, i tak dalej, animacji, żeby to wykorzystać później w kolejnych produkcjach. Jeśli oni to zrobią tak, że to będzie pasowało i nie będzie raziło, to okej. Okay. Oczywiście cały ten świat science fiction, w którym gości nie strzelają się z jakichś takich laserowych czy plazmowych broni, karabinów, tylko używają jakichś młotów pneumatycznych, energetycznych, to jest bardzo ciekawe. Ja nie wiem, jak oni to wszystko wytłumaczą, ale przyznam, że mnie nawet interesuje ta koncepcja, że to jest coś, na co zwrócę uwagę. Nie w oczekiwaniu na Dark Souls 4, którego nigdy nie będzie.
I nie, na FromSoft coś tam na pewno zrobi, nie? Czy Bloodborne'a drugiego, czy tam co?
Mogliby zrobić coś zupełnie z innej beczki, zupełnie w innym klimacie.
Gra o kucykach My Little Pony, to było coś.
W kosmosie.
W kosmosie, dokładnie.
Szczerze mówiąc, ja bym chciał, żeby oni wrócili do koncepcji robienia gier właśnie tak jak Demon Souls. Nie jak, bo Dark Souls już trzecie to już jest takie mainstreamowe totalnie, a ja bym chciał, żeby oni wrócili do tego pójścia w ogóle totalnie w jakiś kosmos i bycia pod prąd, bo naprawdę, no, właściwie teraz to każdy już grał w Dark Souls 3, Dark Souls 2 i ludzie właśnie przeszli tą grę, jakby są tacy hardkorowi gracze, którzy wyciągają niesamowite ilości godzin z tego, robią sobie jakieś wyzwania, budują sobie postacie jakieś niskolevelowe, albo w ogóle, prawda, nie levelują i przechodzą grę naście, albo dziesiąt kilka razy, ale generalnie jest tak, że to już taki jest mainstream, że właściwie jakby cała magia tej gry, cały ten, ona gdzieś się zatraciła. Nie wiem, czy może to jest takie moje osobiste.
Wiesz co,
podejście.
Gadasz jak taki dziad typu, że najlepsza muzyka to już była trochę, tak mam wrażenie, że tak pierdzielisz troszeczkę.
Ale nie, ale wiesz co mi chodzi, Piotrze, że...
Po co, bo za dużo osób grało w tę grę, to już jest siejowa. No proszę cię, bez przesady.
Nie, że ona została tak zrobiona, żeby właśnie coraz więcej osób nią grało, że nie ma takiego progu wejścia wysokiego, jak były w poprzedniej. Ja nie mówię, że to jest złe czy dobre, ja tylko mówię,
nie,
że
to jest dobre,
ja tego odbieram.
Masz porządnie wykonany tutorial, na początku jest easy to learn, potem jest hard to master, tak powinno być, tak są robione dobre gry, no.
A ktoś z was grał w Armored Core od From Software?
Ja kiedyś tłumaczyłem jakiś tytuł z Armored Core, pamiętam, ale to było dawno, dawno temu też.
No bo chyba, nie wiem, jakieś tam piątą część, coś w tym stylu właśnie robiło From Software i ja nigdy nie grałem, ale czytałem opinię, że na zasadzie, że czuć ciężki klimat Dark Soulsów, czy tam Demon Soulsów tych, bo jest niewybaczająco i tam w ogóle, i trzeba się uczyć i budowanie tego mecha to jest podstawa gry i tam bla bla bla. No. To tu masz coś innego, proszę bardzo. PS3 wyciągasz z szuflady, podpinasz do telewizora i go.
No, ale myślicie, że na przykład jest szansa, że powstanie Demon Souls Remastered? Że pójdą za ciosem.
Wszystko może powstać remaster w dzisiejszych czasach, tak naprawdę.
To byłoby strasznie nudne, no ale.
Ja się nie zdziwię, jak pojawi się Scorpio i 4,5 i nagle okaże się, że te konsole. Co prawda, nie wiem, jakim cudem to miało być możliwe, ale załóżmy, że będą w stanie wyświetlić rozdzielczość 4K. Podkreślam jeszcze raz, nie wierzę w to, ale oni tak mówią, więc whatever. I nagle zaczną wychodzić remasterów. Na przykład taki ten. Jak się nazywa ta gra?
The Last of Us.
Open World w Hong Kongu. Sleeping Dogs. Bo było Sleeping Dogs HD, to teraz byłoby Sleeping Dogs 4K.
4K.
Tak, i właśnie teraz to was full
Resident. Super... Jest jedna gra, którą muszą zrobić remaster i mastera. Remasterowany.
Resident Evil Zero.
Pierwszy.
Albo... Tak, to ten. A jak już wtedy się sprzeda, to może sięgną wtedy po 4. I... Bo 4 to jest gra, o której wiele dobrego słyszałem, ale nigdy nie dane mi było.
Ale to przecież jest remaster teraz.
Teraz już jest kolejny jakiś z HD teksturami wyszedł.
Teraz wychodzą, znaczy nie wiem, czy...
Ale ja mówię na Scorpio, że już będzie, wiesz, totalnie.
Ale on jest teraz robiony na One'a i na PS4, bo to jest tak, że Capcom zaczął wydawać, i to tak ciekawie zaczął wydawać,
się rozpłacze.
Bo wydali Residenta 6, potem, i to chyba jakoś, nie wiem, w kwietniu, potem w środku wakacji wydali Residenta 5 i teraz jakoś chyba, nie wiem, we wrześniu, w listopadzie, nie łapcie mnie za tę datę, ale to wiem, że to tak mniej więcej co 2-3 miesiące miało być wydawane właśnie 6, 5, 4. Więc 4 remaster jak najbardziej będzie.
No nie wiem, no to ja tutaj...
A ten remaster 6, ja nigdy nie grałem w 6, grałem tylko właśnie w ten remaster, to on wygląda bardzo ładnie. Ma trochę taką toporne sterowanie, mimo że to 6 i tam w ogóle wszyscy, wiesz, możesz chodzić i biegać, wow.
Piotrek jest wielkim fanem 6, przede wszystkim warianty scenariusza.
6, tak, znaczy w sensie, poczekaj, to była 6 czy 7, bo już mi się...
To była ta niebieska.
6 to była ta zła, logos, to była ta zła. 6 to była tam, gdzie logos to była żyrafa, która
tak,
ma
tak,
przeszeniem
tak.
Ten tam właśnie.
Nie,
że to zobaczysz, ty już nie odzobaczysz.
To piątka była dobra.
Piątka była remake,
i remake piątki widziałem nawet, porównanie.
Piątka
wygląda.
Była najbardziej kontrowersyjna.
Dlaczego?
No tam te kolory skóry w Afryce.
To problemy
są. A, coś było, tak, coś było.
Tak. Anty-wiedźmin. Nie, ale a propos remake'ów, remasterów, widzieliście fragmenty porównawcze Bioshocka starego i tego nowego?
A bo to w ogóle ma wyjść cała ta collection. W wrześniu chyba jakoś tak collection.
Ja widziałem,
i to jest darmowe dla posiadaczy wszystkich części na Steamie, z tego co pamiętam. Znaczy, bo, no tak. Więc jak masz wszystkie części, to dostajesz te remastery w ramach...
Bo na przykład Infinite w ogóle na PC nie jest remasterowany w żaden sposób.
Ale no po co?
Właśnie, dokładnie tak powiedział pan deweloper, że no come on, Infinite przecież można sobie podwiększyć rozdzielczość, to co my tu mamy remasterować?
Przecież tam tekstury są wysokiej rozdzielczości, tam nie ma co robić.
Znaczy ja czytałem na Eurogamerze, albo na innej stronie, przepraszam, jeśli pomyliłem się, ale... Ktoś właśnie mówił, że największa różnica jest właśnie z tymi pierwszymi częściami i mimo, że Infinity mówili, że tam nic nie będzie, to jednak jakaś drobna, ale no wręcz niezauważalna różnica jest. Więc coś tam poprawili, coś tam mogli zrobić, bo o ile się nie mylę, Infinity chyba na tą generację nie wyszedł, nie? On był po prostu na 360, na PlayStation 3 i na PC, więc coś tam mogli po prostu zrobić, poprawić, ale nie wysilą się na pewno Tak jak w przypadku tych, tych.
A ja się cieszę. Wiem, co można, ja bym... wiem, co jest z Gamesconu i okolic.
Ja tylko zaproponuję, tam, żeby wszyscy przeczytali, zanim zagrają znowu w Bioshocka. Naprawdę. Przeczytajcie Atlas Zbuntowany. To jest fajna książka na wakacje, jak ktoś na przykład w wakacje jedzie na 4 miesiące.
Nie.
4 miesiące wakacji i czytasz tylko właśnie o tym wspaniałym, utopijnym świecie, który jest zniszczony przez tych polityków i ten, a biedny.
To ja nie wiem, czy nie lepiej sobie kapitalista. Czytać Świat Zofii, ale to trzeba być w takim wieku, że się tego jeszcze nie czytało.
Ewentualnie proponuję, jeśli ktoś ma właśnie problem z czytaniem, jest te, nakręcono filmy, trzy części są właśnie Atlasu Zbuntowanego, ale to jest film, który chyba był robiony właśnie crowdsourcingowo, w ogóle chyba na Kickstarterze jakimś, że w każdym jest, w każdej części jest, są inni aktorzy. I to jest bardzo ciekawe, bo no, ale to jest inna historia. Na Netflixie jest, tak jakby ktoś chciał. Ale...
A jeśli chodzi o Gamescom, jest jedna rzecz, która jest dla mnie 10 na 10 marketingowy, po prostu the best of the best, jakieś nagrody za ten pomysł ktoś powinien zgarnąć. Czy słyszeliście o Nosulus Rifcie?
Już się boję.
A więc Ubisoft, jak wiecie, aktualnie produkowana jest, wypuszczana przez nich gra South Park, The Fractured Butthole. No i w ramach South Park, The Fractured Butthole został stworzony filmik. Najpierw to był jeden taki tam chyba 2,5-minutowy, a dzisiaj widziałem 3 oddzielne wywiady z osobami, które tam się wypowiadały. Nosulus Rift będzie specjalną maską, dzięki której przez to, że w grze, cytując, dupa głównego bohatera jest niezwykle istotna i siła pierdów jest niezwykle istotna, to Nosulus Rift pozwoli wam się przenieść w inny wymiar wirtualnej rzeczywistości. Jest zrobione tak genialne wideo, gdzie właśnie i to wszystko jest zachowane z tymi klasycznymi, jak to zawsze pojawia się jakaś technologiczna nowinka i wiecie, to taka delikatna muzyka gdzieś w tle, ci ludzie, którzy z fascynacją o tym
jakieś opowiadają. Białe tło.
Białe tło, oczywiście, no, wiadomo. To taka wiesz, takie w tle gdzieś tam. Jeżeli tego nie widzieliście, to koniecznie musicie zobaczyć wideo związane z Nosulus Riftem. Ale co jest najbardziej absurdalne, to, że w budce Ubisoftu na Gamesconie on jest dostępny. Mm-hmm, i teraz nie wiem, czy znaczy, on działa
chciałbym,
tak,
chciałbym poznać człowieka,
działa,
który dla przyjemności.
Ale widziałem na Twitterze.
Chcę pomachać parę smrodowych.
No, jeden z tych wywiadów właśnie wypowiada się pani. Totalnie nie mam pojęcia, jak to ludzie się nazywają, bo tam jest opisane, że nie sommelier, tylko właśnie osoba, która zajmuje się tworzeniem perfum, jest mistrzem zapachów i tak dalej. Ona normalnie wypowiada się, że uzyskanie zapachu pierdu było strasznie trudne, bo jest to taki nietypowy zapach, ale udało im się to zrobić przez wyjątkowe połączenie kombinacji cebuli, chorizo i tam czegoś jeszcze. I w ten sposób uzyskali zapach bąk numer 3. To jest mistrzostwo, absolutnie
znaczy,
najlepsze.
Ja to muszę zobaczyć
rzecz.
W takim razie, tak.
Musisz chociaż... to zobaczyć koniecznie. Nasi słuchacze
koncepcja...
też muszą to zobaczyć. Ta wizja, te projektowanie, wiesz, to wszystko, jeszcze to urządzenie jest zaprojektowane w ten sposób, że wygląda tak jak, wiesz, wszystkie właśnie Apple'owe, nie Apple'owe, obłe kształty.
Znaczy, nie wiem, czy jesteście na tyle starzy, żeby pamiętać. Ja jestem na tyle starzy, żeby pamiętać. Nie jesteśmy tak bardzo starzy w sumie, ale ja... Pamiętam, że chyba do którejś części Leisure Suit Larry tam chyba był dodawany.
Tam się wydaje. Zdrapka zapachowa, ale to jest...
Tak, zdrapka zapachowa. I ja pamiętam, i to mógł być, chyba, że to, wiesz, ja to pamiętam przez mgłę i może to był jakiś dowcip aprilisowy, ale pamiętam, że ktoś pracował na jakąś kartą do komputera.
To był projekt na Kickstarterze. I to jakoś, czy tam to miało być projekt na Kickstarterze.
Ale gdzie... ja mówię, że tam powiedzmy z 15-20 lat temu, ale jeśli to jest jakiś nowy... Tak, że po prostu zapach... Zastanawiam się, czy to w ogóle ma sens, ale z drugiej strony, jeśli ktoś ma na przykład hełm wirtualnej rzeczywistości, to taki dodatek w postaci zapachowej, no to mogłoby mieć sens, nie?
Piotr umilkł, bo właśnie wyszukuje w filmiku.
Nie.
Piotr właśnie wyciągnął kartę kredytową i wpisuje tam.
Coś innego zobaczyłem. Nie, wydaje mi się, że to generalnie, znaczy ja nie wiem, na jakiej zasadzie to jest robione, ale problem zawsze będzie z jakimiś wkładami, bo to przecież będzie musiało mieć jakieś wymienne wkłady. Nie będzie mógł generować zapachów tak czy
znaczy,
inaczej.
Ten projekt tam
będzie
właśnie
jak z drukarkami, będą za darmo dawali.
Ale tak. Dokładnie tak jest. Ten projekt kickstarterowy, czy tam jakiś właśnie inny, to ma polegać na tej zasadzie, że kupujesz sobie olejki zapachowe, znaczy dokupowujesz do niego olejki zapachowe i on na podstawie jakoś tam zestawiając je ze sobą jest w stanie generować ileś tam zapachów. No tylko to totalnie jest bez sensu, moim zdaniem, ale to jest zupełnie na to.
No, zobaczymy.
Ale propos... no, Solus Rift, słuchacze nasi drodzy, jeśli tego nie widzieliście, to jest coś, co musicie zobaczyć. Tam jest zarówno strona poświęcona, jak i są filmiki na kanałach Ubisoftu i polskich, nie tylko. I naprawdę jest to marketingowe mistrzostwo świata. W ogóle sam pomysł tej gry i ta nazwa i to, jak oni wymyślali tytuł, to naprawdę się dzieje bardzo dużo. Czy cała ich wypowiedź na trzy, jak oni, twórcy South Parku, się pojawili na scenie. I zastanawiałem się, że gdyby to się działo w Polsce, to najprawdopodobniej jakaś rada komisji etyki mediów by to wielką karę dała Ubisoftowi za w ogóle mówienie takich rzeczy na scenie, nie?
Ale panowie, bo wiemy, że tak najbardziej oczekiwaną premierą tego miesiąca też jest Deus Ex Mankind Divided. Niektórzy już grają.
Tak.
Wyciekły kopie z jakichś sklepów. Na PlayStation 4 zdaje się, więc oczywiście na PC to jest wszystko poblokowane, synchronizowane z Hawajami. Ale nie będziemy rozmawiać o Deus Exie. Wrócimy do tego.
Wszyscy
chyba kochają Deus Exa i w ogóle Cyberpunka, więc to jest pewne. Ale jest inna gra, a propos marketingu, a propos hype'u, a propos tego wszystkiego, co może pójść w ogóle w złym kierunku i być bronią obusieczną. Wszyscy graliśmy tutaj w No Man's Sky. I wszyscy chyba mamy jakieś zdanie na temat tej gry, ale
cały
przede wszystkim...
Cały internet ma zdanie na temat tej gry, nawet ci, którzy właśnie, mówili tylko na zwiastunach.
No właśnie, ale nie, mi się wydaje, że akurat No Man's Sky, w przeciwieństwie do innych takich gier, o których się dużo mówi i ludzie jednak jej nie kupują, tylko właśnie oglądają gdzieś na zwiastunach, to bardzo dużo kopii się sprzedało na PlayStation 4, bo to gdzieś na UK wywindowało tę grę na jakieś tam pierwszą chyba, czy pierwsze albo drugie miejsce na liście najlepiej sprzedających się gier.
Steam również. No Man's Sky trafił do Top Sales, chyba na drugie
tak,
miejsce.
Tak, i to jest
to
w ogóle...
przed premierą.
Dokładnie, i to jest gra, w którą najwięcej osób właśnie gra na Steamie. A wiesz, ja na przykład kupiłem na GOG-u, nie?
Na Steamie, bo są te takie statystyki magiczne, mówiące o równoczesnej ilości grających w danym momencie graczy. I to czasami jakieś gry lubią się tym połować, że mają biją rekordy i tak dalej. W przypadku Skyrima, który jest uważany za, pomijając do tej CS-a, bo to jest inna kategoria, to Skyrim jest tym najbardziej grą, w którą w tym samym momencie grała największa ilość osób i to było 280 tysięcy graczy. A
No
Man's Sky dobił do 215.
Co świadczy o tym, że ta gra sprzedała się w niebotycznej ilości kopii.
Steam Spy mówi, że to jest 600 tysięcy mniej więcej, czy tam 700.
No, ja bym nawet powiedział, że i milion, nie? Bo to jest coś, co... Oczywiście, no... To jest wszystko tak jakby, wiesz, liczby z głowy, nie?
To one znaczy nie, no Steam Spy to ma te swoje jakieś magiczne algorytmy, coś tam. To teraz no właśnie rzecz w tej chwili podaje, że około 700 tysięcy graczy i średni czas gry 10 godzin.
To jest taka gra, o której nie musimy mówić, jak ona wygląda, by wszyscy widzieli, jak ona jest też, nie? Na pewno w przyszłym odcinku, tak jest zaplanowane, tutaj sobie wspomnieliśmy, że wtedy na przykład powiemy bardziej, jak już powiedzmy nagramy się o samej grze, wiesz, ze spoilerami nawet, jeśli można w ogóle coś zespoilować.
Dużo graliście?
No nie, chyba Piotrek to jest już tutaj mistrzem, że jest chyba dwa skoki od centrum wszechświata.
Nie, ale no, grałem trochę, w sensie tak no w... No myślę, że za 20-24 godziny myślę, że już grałem.
Czyli w ciągu.
Tak, natomiast to jest... ktoś to bardzo ładnie określił jako, nie pamiętam gdzie słyszałem to określenie, chyba na poligonie nawet. Addictive boredom. To jest bardzo dobre określenie w stosunku do tej gry.
To jest takie kompulsywne właśnie
na ciągająca nuda tak naprawdę, bo to... Z drugiej strony widziałem też na przykład sporo takich określeń, że ludzie mówią, że ta gra jest, że to jest taki chill-out exploration game. To nie jest chill-out exploration game, to jest robota. To jest jak praca.
Dokładnie i to jest śmiertelnie nudne, dlatego że ta gra jest wolna. Ja odnoszę wrażenie, że wszędzie jest daleko, wszędzie trzeba... Ja już na początku dużo chodziłem, bo na pierwszej
planie biegałeś, mam nadzieję. Chciałeś oszczędzać paliwo.
No właśnie o to chodzi. Czy ktoś mi może powiedzieć, jak się biega w tej grze?
Prawą gałkę trzeba nacisnąć i biegniesz. No. Co więcej, nawet okay. Możesz sobie zainstalować w kombinezonie jakieś takie...
No ja mam to, tylko że tam jest napisane, że działa automatycznie. No, znaczy,
no, to, no bo to działa automatycznie, to ci przedłuża po prostu czas tak. Staminy długość.
Dzięki każdemu takiemu możesz dłużej biec. Bo jak nie masz, to biegniesz krótko i musisz odpocząć, a jak masz, to biec dłużej.
Odkąd mam statek, tam sobie podlatuję tam różne fragmenty, ale muszę przyznać, że mnie najbardziej zaskoczyło to, jak ta gra niestety rozczarowała mnie tym, że właściwie większość planet to są takie jałowe pustynie, które z góry wyglądają paskudnie i dopiero po wylądowaniu, kiedy to wszystko się dogra, ten świat się zagęści, on jakoś tak potrafi być ciekawszy, bardziej interesujący, kiedy zaglądasz właśnie do tych jaskiń, które czasami tworzą naprawdę takie ciekawe mozaiki, bo grają światłem, jakimiś refleksami i tak dalej. Uwielbiam nurkować, bo te oceany jednak też bardzo ciekawie wyglądają, ale to wszystko zależy od tego miejsca, w którym wylądujesz. Ja nie wiem, czy Piotrkowi udało się po przeskoczeniu tych 20 systemów, obejrzeniu tych no, niebotycznej dużej ilości planet, zobaczyć jakiś taki świat, który byłby choć troszeczkę zbliżony do tego, co pokazywano ileś tam lat temu, wiesz, że te dinozaury, taka wspaniała, bujna flora, ale taka spójna, że tworząca właśnie coś, taki ekosystem, który na przykład możemy znać z Ziemi. Oczywiście no, kosmos nie powinien, powiedzmy, totalnie kopiować tego, co mamy tutaj. Powinien być czymś nowym, interesującym za każdym razem. Ale brakowało mi tego, takiego miejsca, na którym bym chciał siedzieć dłużej niż tylko kilka chwil, żeby zebrać parę surowców, z których będę mógł zbudować paliwo do napędu hiperprzestrzennego i opuścić ten system, żeby lecieć dalej.
No, mi się to na razie nie zdarzyło póki co zobaczyć czegoś wybitnie ciekawszego. Znaczy, problem chyba polega na tym, że owszem, tych planet jest dużo, natomiast one wszystkie są generowane trochę tak na zasadzie takiej height mapy. Nie wiem, czy wiecie, jak to wygląda. To jest po prostu taka mapa wysokościowa, która jest nałożona. Można sobie wygenerować losowo nawet w jakimś programie graficznym i potem to się nakłada na odpowiednio skomplikowaną bryłę. I to ci samo wypiętrza góry, doliny i tak dalej. I to tutaj tak wygląda, jakby to było robione mocno losowo, bez udziału jakby tego, co się często stosuje w grach, gdzie mamy do czynienia z algorytmami losowymi. Znaczy pewne rzeczy są zakodowane tak, żeby one jednak były bardziej konkretne. W sensie, że nie wiem, na przykład tak jak jest Invisible Incorporated. Tam wszystko jest generowane losowo, ale pewne rzeczy są stałe i muszą się po prostu pojawić gdzieś w grze. I to są po prostu konkretne klocki, konkretne fragmenty, które muszą być trochę bardziej spójne, żeby jednak tą fabułę pchnąć do przodu. Natomiast tutaj jakby tego brakuje. Tutaj tej losowości jest dużo. Natomiast ona nie jest specjalnie nęcąca. Bo co cię tak naprawdę obchodzi, że masz te 18 kwintylionów planet? Nigdy ich nie zobaczysz, bo ci życie na to nie wystarczy i nie chcesz przeznaczać całego życia na obejrzenie tych 18 kwintylionów planet.
Ta liczba to jest tylko taki chwyt marketingowy, bo tak naprawdę jest tylko 5 rodzajów budynków, 3 rasy obcych, nie wiem, rośliny w ogóle, to jest najlepsze. Rośliny się powtarzają z wyglądu, ale co lecisz na inną planetę, czy do innego systemu?
To ma losowo przydzieloną inną nazwę i dostajesz za to kasę, jak ją zeskanujesz. No tak.
Dokładnie, tak, a wyglądają tak samo, więc to jest wszystko taka ułuda, to jest taka fasada. I największy problem, i właśnie to jest to, tak też rozmawialiśmy parę dni temu z Piotkiem, że To jest gra, która cierpi tylko i wyłącznie przez to, że ludzie mieli zbyt duże oczekiwania w stosunku do niej.
Znaczy cierpi, powiedziałbym, szeroko opinia o niej. Bo ja mam wrażenie, że są dwa światy związane z No Man's Sky. Jeden świat to jest świat opinii w internecie o niej, gdzie jest bardzo źle. Bardzo, 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 bardzo źle. Jest drugi świat ludzi, którzy grają w No Man's Sky i jakoś albo się pogodzili z tym, czym ta gra jest, albo im to przypasowało. Nie mówię, że wszystkim, oczywiście, ale jest, bo to jest tak, z jednej strony czytam codziennie masę krytyki dotyczącej No Man's Sky i to raczej nie od jakichś tam dziennikarzy czy właśnie serwisów, a od ludzi na forach, grupach i nie wiadomo czym jeszcze. I tych, którzy montują te strasznie śmieszne wirale, jak to ładnie można zostawić wypowiedzi z wywiadów albo tam
no tak,
trailery z tym i tak dalej, nie? A z drugiej strony rozmawiam z ludźmi, którzy grają w No Man's Sky i oni raczej mówią, że no okej, ta gra ma problemy, ta gra ma wady, takie czy inne, to jest piękny indyk, to jest indyk tak naprawdę jednak, a nie na przykład gra AAA z takich czy innych względów,
no
moim zdaniem, czy coś tam. I wiesz, i oczywiście, no krytyka jest jak najbardziej, tylko to jest zupełnie inny rodzaj krytyki niż ta krytyka, która tak buzuje cała.
Jest taka, że... Nie, bo to jest kwestia tego, że gra jest sprzedawana jako pełnowartościowy produkt za pełną cenę w wersji pudełkowej, a nie jako indykt za 20 euro z naklejką Early Access.
Dla mnie największy problem z No Man's Sky, jaki ja mam osobiście, to nie jest ten powtarzalny gameplay, czy nie jest ta nuda, o której mówi Piotrek. Mi to wszystko sprawia przyjemność. Nie wiem, czemu tak się stało, bo ja rzadko grywam w tego typu gry, ale jest to dla mnie jakaś
może sobie jakoś
miła.
Dawkujesz to lepiej.
Tak, wiesz, znaczy, dawkuję, faktycznie nie było tak, żebym grał non-stop, nie wiem, 5 godzin. Z drugiej strony jest tak, że zdarzyły mi się momenty, na które zrobiłem takie wow, zwłaszcza, że mam świadomość, że to mi się zdarzyło, to nie wynika z tego, że jest to zaskryptowany moment w grze, który powinien się teraz stać, tylko faktycznie zdarzyło się, bo ja tu byłem, tak? I każdy z tych momentów, który taki się pojawił, podkręcało mi moją chęć grania dłużej. Z trzeciej strony jest tak, że no, jeżeli ktoś pogra w to trochę dłużej, to nie jest w stanie nie dostrzec problemów, które ta gra ma za sobą. A marketing,
znaczy, tam po prostu
jaki był
nie
zastosowany,
ma...
czy nawet nie wiem, czy marketing, czy hype, który sobie wszyscy budowaliśmy, czy problem z komunikacją, bo nawet po premierze, jak tak naprawdę, mimo że ja czytam pełno newsów, tweetów, nie wiadomo czego jeszcze, to nie jestem w stanie pojawić, nie potrafię w swojej głowie znaleźć prostej odpowiedzi na to, jak dokładnie ma działać interakcja między dwoma graczami. Bo z jednej strony padają wypowiedzi, że niby ona jakoś tam taka, serwery nie działają, a coś tam, a ktoś tam, albo coś tam. Z drugiej strony ktoś tam, wiesz, na NeoGAFie dłubią w kodzie steamowej wersji gry i doszukują się, że w ogóle nie ma żadnych algorytmów, multiplayer, coś tam. No,
no bo, wiesz, prawdopodobieństwo spotkania się dwóch postaci, kiedy jest tam 18 quintilionów planet, jest, no to jest takie samo prawdopodobieństwo, jak ty, że wygrasz w lotka. I to, że akurat dwóch graczy bardzo szybko po premierze zorientowali się, że są jakoś blisko siebie. Nie wiem, jak bym się udało w ogóle wprowadzić koordynaty, znaleźć tą planetę, ale to też świadczy o tym, że jednak ten świat jest jeden spójny, bo ja widziałem porównanie tego, co oni tam widzieli i rzeczywiście te planety, jak raz wygenerujesz, wylosujesz i wprowadzisz ją do tego centralnego serwera, to później jeśli ktoś by się pojawił na tym planecie, on ściąga tą wersję, którą ty wygenerowałeś. Więc jakby to jest bardzo ciekawe, że ta baza danych jest po prostu, tworzy się. I to jest właściwie jedyny, moim zdaniem, komponent multiplayerowy. Bo zakładając, że po prostu na tym etapie, jak ta gra wygląda, jakie teraz ma możliwości, nie jest możliwe, żeby po prostu jakikolwiek sensowny multiplayer w tej grze istniał. No ale nie, Piotrze, bo ja rozumiem, że też uważasz, że to jest gra chyba bardziej indie niż pełnoprawny PUBG. I nie wiem, i po której stronie się opowiadasz? Po tych, co narzekają na tą grę, bo tam nie ma nic zarobienia, czy może jakiś inny?
Wiesz co, mnie chyba najbardziej zdziwiło i zniesmaczyło to, jaki strasznie dziwny sort ludzi gdzieś wylazł spod kamieni i spod różnych powierzchni ziemi, po tym jak ta, nawet nie po tym jak ta gra wyszła, tylko zanim jeszcze ta gra wyszła, bo nie wiem, czy się, no Piotrek pewnie miał się okazję przyglądać, ale po prostu to, że ludzie wysyłali właśnie twórcy gry pogróżki za to, że gra będzie miała opóźnienie, to, że na przykład znany wam wszystkim Jim Sterling został po prostu, jego strona została zaatakowana DDoS-ami po tym, jak opublikował nieprzychylną recenzję No Man's Sky i jego strona była nieczynna tam przez, nie wiem, pół dnia czy coś takiego, albo nawet i dłużej. No, biorąc pod uwagę, jak ta gra miała być spokojna i to, że ludzie określają to jako chill-out exploration game, to skąd jest tyle takiego jadu i takiej nienawiści i takiego skakania do gardeł w wykonaniu jakiejś takiej, mam nadzieję, niezbyt dużej grupki.
Znaczy, bo to jest tak, jak zawsze się znajdzie jakiś taki element, który jest tak po prostu silnie spolaryzowany. Albo właśnie kocha coś i bezwarunkowo, albo coś nienawidzi.
No ja bym nie powiedział, że to bezwarunkowo, to raczej warunkowo. Znaczy ktoś się zakochał w swoich marzeniach o No Man's Sky, a jak się okazało, że one są nieadekwatne do rzeczywistości.
No, chodzi mi o to, że ktoś, kto nadal na przykład grę broni, że nie da po prostu na przykład złego słowa powiedzieć, to też jest, wiesz, w drugą stronę. Nie?
Słuchajcie, teraz spójrzcie z zupełnie innej strony. Mówimy o grze, która została zrobiona przez bardzo mały team, za jakiś tam określony budżet. No w przypadku tych indyków teraz to te budżety niby małe i tak dalej, to i tak okazują się kilka milionów dolarów, ale to zupełnie inna sprawa. I nagle ktoś, kto jest po prostu takim sobie gościem, który chciał robić gry w swoim życiu, trafia na gigantyczną ścianę najróżniejszych, najdziwniejszych emocji. Powszechnie jest wyzywany od tego, że jest kłamcą, oszustą, bandytem, nazistą, powinien zginąć, zabić jego rodzinę, spłonąć, zginąć, nie wiadomo co jeszcze. I to nie jest tak, że to jedna, dwie, trzy osoby, czy że ktoś cię w filmiku zhejtuje, który wrzucasz do internetu, tylko zewsząd jest tym osaczony tak naprawdę.
Znaczy, no wiesz, no są ludzie, którzy na przykład mają swoją psychikę jak
Phil Fish, nie spotkało ułamek tego, co spotyka Shona Murray'a teraz.
Znaczy, wiesz, problem jest taki, że Sean Murray jest dorosłym człowiekiem i to on podjął decyzję współpracy z Sony. Bo pytanie jest, czy oni na przykład potrzebowali tej promocji. Czy oni po prostu nie dali się oczarować...
No, myślę, że te kilka lat temu to ta promocja wydawała się, powiedziałbym, złotym jajem znalezionym w kółku.
No właśnie, bo ciebie jako odbiorcy, wiesz, ty jesteś człowiekiem, który ma 270 zł, bo tyle chyba kosztuje w polskiej wersji gra. Może trochę taniej można gdzieś znaleźć i tak dalej, ale to mniej więcej tyle chyba kosztuje w PlayStation Store. Masz 270 zł, za które możesz kupić na przykład Deus Ex Mankind Divided, albo nie wiem... trzy inne mniejsze gry, jakieś indie, albo wydać właśnie na No Man's Sky.
Albo na przykład, jeżeli jesteśmy przy cenie, to za 1/3 możesz kupić sobie Inside, które skończysz w... Nie, nawet nie Inside, bo Inside jest dłuższe. Abzu, 84 zł, które skończysz w godzinę 50.
No właśnie, tylko teraz jest kwestia tego, tak jak idziesz do kina, jak idziesz ten, to nie idziesz do pracy, nie idziesz ten. Znaczy,
że przeliczanie właśnie to jest tak, magiczny klucz, że tak naprawdę gry są tyle warte, ile ktoś jest w stanie za nie zapłacić. I to ja wiem, że to jest tak banalny truizm, że bardziej się nie da, ale jak spojrzysz na ceny gier w Early Accessie, które są na Steamie, które są nieskończone, niedorobione, nie działają, mają wyciętą masę kontentu.
No tak,
przykład
mój
Happy Few, na którym ja się tak rozjechałem, że głowa mała. Płacisz bardzo dużo pieniędzy za grę, która nie jest nawet skończona. No Man's Sky teoretycznie jest skończony, no teoretycznie przynajmniej. I teraz, jeżeli ktoś jest chętny zapłacić za No Man's Sky'a, a ma bardzo dużo recenzji, ma zwiastuny, które pokazują mu dosłownie, czym ta gra jest, bo zwiastuny nie były oszukane w żaden sposób. To, co jest w zwiastunach, faktycznie jest w tej grze. Trade, Explore, tam Fight i Survive. To dokładnie te cztery słowa idealnie pokazują to, co tam się dzieje. Ma najróżniejsze recenzje i bardziej przychylne i mniej przychylne, które bez problemu może... Ma nawet na Steamie kupić grę i ją oddać w 2 godziny. Na konsoli może ją kupić i ją sprzedać od razu. Więc
no tak, ale nie uważasz, że na przykład gdzieś cena coś sugeruje, że na przykład wiesz, płacisz za produkt, za no właściwie to jest też, no też człowiek jest dorosły i też podejmuje decyzję swoim portfelem, nie?
Z zupełnie innej strony. Zobacz, jak było za czasów PlayStation pierwszego, za czasów PSX-a. Nie było różnych cen gier. Każda gra, która była w pudełku dostępna, kosztowała 200 zł w Polsce, czy tam około tych 200 zł. I nieważne, czy był to Vibribbon, który nie miał grafiki, bo był to czarny ekran z kreską, która się układała w zależności od muzyki, czy był to jakaś pierdoła na podstawie filmu, która miała wszędzie oceny 2/10, czy był to Metal Gear pierwszy.
No tak, ale pytanie jest, czy ta gra wizerunkowo i czy Sean Murray nie skorzystałby z tego, wiesz, jego zdrowie psychiczne nie skorzystałoby z tego, gdyby ta gra nie była właśnie w tej wielkiej marketingowej...
Ale z drugiej strony zaczęliśmy od tego, jak się super sprzedała.
No właśnie, no to jest fakt. I teraz tak, wiesz, kasa, którą mam nadzieję on zarobi i studio, które on stworzy, ono się jeszcze rozwinie i być może... Bo na pewno jest to, że ta gra będzie rozwijana. Że oni jej nie zostawią w takiej formie, no że skąd, będą dodawać... Dlatego, że cały czas się o tym mówi, że...
To, że się o tym mówi, to nie znaczy, że będą coś z tym robić.
Znaczy już słyszałem, że zatrudnili...
Może Sean Murray strzeli focha i powie, że skoro tak bardzo internet go hojtuje, to on nie będzie nic więcej robił.
No tak, ale to jest kwestia tego...
Z drugiej strony Sean Murray, jeżeli
powiedzieć, że
jeszcze
tak,
będzie chciał zrobić jakąkolwiek grę, a przecież to jest jego praca, jest game developerem, więc jego pracą jest robienie gier, to następna gra Sean Murray'a na wejściu będzie miała taką dawkę hejtu od tych wszystkich ludzi, którzy teraz mówią, że jest kłamcą, oszustem, bandytą, złodziejem, nazistą, to jak tylko on zapowie, słuchajcie, fajnie, minęło 10 lat od No Man's Sky, będziemy teraz robić nowy tytuł, który się nazywa No Man's Land albo Old Man's Sky albo cokolwiek innego, to na... Nie? Zobacz, co się dzieje, jak Fish gdziekolwiek wychyli głowy choć na chwilę.
No tak, ale mamy właśnie... Bo
na pewno nie
zbierze
żadnej sumy na Kickstarterze ani na żadnym tego typu serwisie, bo już mu nikt nie po prostu nie zaufano i tyle.
Ale patrzcie, jak było z Notchem. Notch też stworzył...
Ale Notch nigdzie nie było momentów w karierze Notcha, gdzie Notch dostawałby hejt na plecy. Gdzie Notch stałby się osobą, powiedziałbym, publicznie przez dużą grupę ludzi wyszedzaną.
No właśnie, ale dlatego, że ja nie pamiętam, żeby Notch na przykład coś obiecywał. Notch po prostu cały czas stworzył, dobudowywał do Minecrafta różne rzeczy. I naprawdę chodzi o to, jak ludzie postrzegają gry. No wiadomo, że to jest kwestia tego, że nie kupujesz kota w worku. W dzisiejszych czasach nie kupuje się kota w worku, więc absolutnie zgadzam się, że mając te wszystkie recenzje, wszystkie filmy, no no kupujesz grę świadomie. Oczywiście było mnóstwo ludzi, którzy grę zamówili w przedpremierze.
No i to samo w sobie zasługuje na krytykę.
No tak, ale to jest kwestia tego, że w przedpremierze dostajesz jakieś dodatkowe rzeczy, które ludzie liczą. No na przykład...
ten statek, który był, z którym tak. był problem, bo ten... Bo potem
coś tam się bugowało i w ogóle było trzeba restartować ten cały progres.
Tak. Nie wiem, ja nie miałem żadnych w ogóle bugów. To jest bardzo ciekawe, że u mnie gra w ogóle nie crashuje, nic się nie dzieje.
No też nie, ale Janet głupi mi o tym mówić, bo zazwyczaj, jak wiesz, jak wszyscy mówią, jak gra jest strasznie zepsuta i coś się wywala, a ja potrafiłem przejść bez żadnego problemu, to potem wychodzi na to, że wiesz...
No nie, ale wydaje mi się, że wizerunkowo i jakoś inaczej ludzie by postrzegali, gdyby ta gra wyszła właśnie w innym trybie. No ale oczywiście tego się już nie da odwrócić.
Nie, no na przykład, no właśnie to dobre pytanie. Gdyby ta gra wyszła, jak połowa tych rzeczy by nie działała w Early Accessie za połowę tej ceny, za 150 zł, to czy twoim zdaniem to by była bardziej uzasadniona cena? Jakby na przykład, jakby nie działało, nie wiem, latanie między układami. Bo jeszcze go nie było, bo gry w Early Accessie teraz wychodzą w momencie, w którym nie ma nawet połowy zawartości.
Znaczy wiesz, no, ale mówisz to tak, jakby ta gra miała na przykład bardzo duże możliwości, ale między tym lataniem, między układami i czasami wleceniem do stacji kosmicznej, to w tej grze tak naprawdę wiele się nie dzieje. Jest ta ścieżka właśnie z tym Atlasem, która wprowadza jakieś takie ciekawe epizody do twojej przygody, że coś interesującego się dzieje, wiesz, jesteś świadkiem jakiegoś wydarzenia, ale tak to ta gra naprawdę nie daje ci dużo możliwości, że to jest jakby moim zdaniem, to jest to minimum, które oni musieli zrobić, żeby tę grę wydać. Dlatego na przykład, wiesz, premiera się opóźniała, dlatego były problemy, dlatego że oni nie mieli cały czas gotowego tego minimum. I ja sobie nie wyobrażam na przykład, żeby ta gra mogła wyjść mając jeszcze mniej, no chyba, żeby to była jakaś taka alfa dla wspierających ją, gdyby ona
wyszła na jakiejś strategii. Ale przecież tak było. Znaczy chyba, nie pamiętam, czy to było w przypadku wersji na PS4, czy to było jeszcze właśnie w trakcie, znaczy to jeszcze w tej wersji przedpremierowej, ale przecież bardzo dużo osób to podkreśla, że przynajmniej tuż przed tą premierą PC-tową wyszedł ogromny patch do tej gry. On miał chyba z 800 mega, gdzie tam było wrzucone i to był patch zrobiony dosłownie w ciągu ostatnich kilku tygodni.
No to był day one teoretycznie. To był teoretycznie patch, który był premierowy, nie?
Tak, jak natomiast
wszystkie tam wszystkie mają.
Natomiast tam, przykład, tam ponoć było bardzo dużo rzeczy. Bardzo dużo rzeczy tam było dorzucone. W sensie właśnie rozgrywki. Także to widać, że oni po prostu mieli dużo, dużo mniejszy zakres w zamyśle już.
Mi się wydaje, że to było tak, że bo teraz ta bardzo popularną formą krytyki jest wyciąganie wywiadów z Seanem Murrayem i udawanie, mówił, że tak będzie, a tego nie ma. Tylko ja, jak się spojrzę na cały proces developingu tej gry, to mam wrażenie, że on na początku miał w głowie zupełnie dużo, dużo bardziej rozwinięty tytuł, niż tak naprawdę na końcu został zrobiony. On miał jakieś ambicje na stworzenie czegoś i z czasem developmentu okazało się, że to odpada, tamto odpada.
Ale nawet
jak się porównuje pewne wywiady ze sobą, które są w czasie, to w jednym mówi, w starszym mówi, że tam coś tam na pewno będzie, a potem rok później mówi, że nie, to jednak tak nie będzie działało.
No tak, ale ja się jestem w stanie założyć z wami, że ta gra będzie rozwijana i że dojdzie to budowanie stacji, że będą inne budynki, być może jakieś, wiesz, dojdą właśnie bardziej rozwinięte interakcje w kosmosie, że ze statkami, że to nie będzie tylko strzelanie do piratów, więc ja wiem, że to, co my mamy w wersji pudełkowej, to, co mamy miesiąc po premierze właśnie, w dniu premiery właśnie z tym patchem na dnia pierwszego, jak tak powiem, to co będzie za rok, to będzie cały czas rozwijana gra, więc ja nie wątpię, że ta gra cały czas będzie się rozwijać, tylko chodzi o to po prostu, że jest taka ściana tych oczekiwań i tak dalej, no ale...
A wiesz co, to w ogóle jest ciekawą rzecz poruszyłeś, bo w przypadku akurat No Man's Sky, jak rzadko kiedy w przypadku innej gry im ktoś później zacznie w nią grać, tym inaczej ona będzie do niego wyglądała. Ja latam po tym swoim kosmosie i najbliższy system, na którym pojawił się jakiś inny gracz, jest chyba, nie wiem, 5 czy 10 skoków ode mnie.
A skąd to wiesz?
No bo jak klikniesz sobie na mapie galaktyki strzałeczkę, to on się skanuje i pokazuje tobie, zaznacza takimi ładnymi kwadracikami wszystkie systemy, w których są odkryte przez innych graczy.
A to widzisz, ja nie wiedziałem tego, no widzisz.
Z drugiej strony, jak ktoś zacznie grać w No Man's Sky za 10 lat, przesadzam, za rok, to tych systemów będzie dużo więcej odkrytych. Ja wiem, że 18 trylionów planet to jest wręcz nieograniczona, bla, 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 ale jeżeli ja teraz, tam 3 dni po premierze trafię na systemy, w których byli inni gracze, to jest możliwe.
To jest ciekawe. Znaczy to dobrze, to bo chciałbym ten temat zamknąć, dlatego ostatecznie zapytam Piotka, czy co on sądzi o cenie tej gry, o tym wydaniu tej gry w tej formie, czy to jest... No jakie jest twoje zdanie?
Wiesz co? Może zacznijmy jeszcze jakby od czegoś innego, co może co będzie generalnie dosyć niemiłe, ale widziałem to zdanie już parę razy pod różnymi komentarzami na temat nie tylko No Man's Sky, ale generalnie jeśli chodzi o kulturę wokół grania i wokół graczy. I ktoś ładnie to ujął w ten sposób, że największym zagrożeniem dla samych gier są gracze. I to, co po części widzimy, to, co się dzieje wokół tej gry, co się działo wokół wielu innych gier również, jest zasługą po prostu niskiej kultury graczy i tego, że gracze się dają wykorzystywać jako klienci. No, cała tak zwana pre-order culture to jest coś, co de facto nie występuje to przecież na przykład w muzyce. Występują co prawda na przykład jakieś tam edycje, powiedzmy, limitowane czy coś takiego. Natomiast nie występuje na taką skalę w innych dziedzinach. Nie ma też na przykład czegoś takiego w filmach, tak? Nie interesuje de facto nikogo, czy ty robisz film science fiction, czy robisz komedię romantyczną. Ona na Blu-rayu będzie kosztowała mniej więcej tyle samo, jeśli chodzi o datę premiery.
Ja ostatnio ktoś, kto nie gra w gry, zapytał, co to są te early accessy całe. I tłumacząc mu, jak to działa, że tam na Steamie i tak dalej, to on nie był w stanie zrozumieć, jakim cudem ktoś może chcieć
zapłacić. Ktoś może chcieć coś takiego
ktoś
robić,
może
tak,
chcieć
właśnie
zapłacić za niepełen produkt po to, żeby go testować i nie mieć pewności, że on kiedykolwiek będzie skończony w sposób wystarczający. Cytując, jaki idiota by zrobił coś takiego? Przecież wystarczy poczekać pół roku i zagrać w to, jak będzie skończony. To co, ja mam kupować książkę, która nie ma połowy rozdziałów? Jaki to ma sens?
Ja wam powiem to z innego takiego świata, z świata gier planszowych. Naprawdę, jeśli chodzi o gry planszowe, wiele gier planszowych, gdyby nie Kickstarter, nigdy by się nie pojawiło. Bo w takich ilościach, jakie gry się sprzedają planszowe, nawet jeśli to są gry wydawane przez Fantasy Flight Games, nie? To nie są na przykład takie liczby jak gry komputerowe. I tylko właśnie dzięki temu, że są jakaś grupa ludzi, która po prostu pokazuje, że tak, nas to interesuje, jesteśmy nawet w stanie zapłacić więcej, nie, niż za jakieś dodatkowe rzeczy, niż ta gra będzie później w wersji sklepowej, nie, dostępna do kupienia, że to pokazało, że po prostu wsparcie właśnie ludzi takie od, nie wiem, jak to powiedzieć, górne, nie odgórne, znaczy oddolne, przepraszam.
Ale Kickstarter jest czymś innym niż Early Access, bo Kickstarter to jest, mamy pomysł na grę, jesteśmy ciekawi, czy znajdą się odbiorcy dla naszego pomysłu, na grę planszową, na czajnik elektryczny.
Ale Early Access i Kickstarter to tylko jest powiązane.
Kickstarter to jest potrzebuje pieniędzy na inwestycje. Jeżeli dacie mi tą pieniądze, to dostaniecie gotowy produkt w momencie, w którym ja inwestycje skończę. A Early Access to jest, robię sobie coś, ale może chcecie już za to zapłacić, żeby dostać to nieskończone.
Aha, plus wiecie, przecież Kickstarter nie jest wykorzystywany tylko i wyłącznie w przypadku gier, tylko właśnie na przykład również w przypadku filmów, a również na przykład jeśli chodzi o muzykę, jeśli chodzi o w ogóle nawet imprezy kulturalne, czyli coś, co de facto nie dostajesz tego na jakimś trwałym lub mniej trwałym nośniku, tylko że na przykład tam nie ma albo no, przypuszczam, że jest w dużo mniejszej skali coś, co w grach istnieje od samego początku, czego autorem jest zresztą Tim Schafer i jego drużyna, czyli bierzemy kasę z Kickstartera, bo jesteśmy małym studiem, po czym idziemy do Segi po to, żeby to wydać, czyli jakby zepsucie i jakby skorumpowanie tego procesu już na samym początku. I tutaj de facto było dokładnie to samo, tak? Jest Kickstarter, zebraliśmy kasę, tylko że nie bierzemy tej kasy po to, żeby niezależnie wydać tą grę, tylko idziemy do Sony.
No ale problem właśnie, bo ja się zgadzam, że Early Access też zatracił ten pierwotny sens, który przyświecał na początku tym pierwszym prekursorom, którzy wprowadzali swoje gry i mówili, że okej, okay, powiedzmy rzucam pracę w McDonaldzie i chcę się skoncentrować na robieniu tej gry, ale potrzebuję jakieś wsparcie, ale że ja już coś mam, to chcę to wam od razu dać, nie? Że nie czekać, prawda, ileś tam miesięcy do wydania i powiedzmy w cudzysłowie kupowania kota w worku, tylko powiedzmy widzicie tutaj pewną koncepcję, pewien zalążek czegoś i to się będzie rozwijać i kiedyś z tego będzie pełna gra.
Zauważcie, że tak naprawdę wszystkie te procesy w przypadku świata gier, które miały cele dosyć szczytne, zostały tak naprawdę zepsute. No tak samo Steam Greenlight, to też jest idea już w tym momencie zepsuta do szpiku kości.
Dokładnie.
Tylko dlatego, że istnieje coś takiego jak na przykład, jak masz edytor Unity, to jest Unity Marketplace, tak, czy jak to się tam nazywa, i możesz kupować gotowe assety i gotowe fragmenty. I już przecież Jim Sterling się specjalizuje w takich pomyjach strasznych, które się po angielsku nazywają asset flip, czyli po prostu goście kupują gotowe zestawy modeli, animacji i tak dalej i wrzucają to do Unity i często nawet nie zmieniają tekstur, nie zmieniają modeli, tylko od razu to sprzedają właśnie na przykład w ramach Early Access. Inną rzeczą jest na przykład są takie grupy, było coś takiego, co się nazywało YOLO Army, co miało być niby firmą PR-ową, a tak naprawdę było grupą płatnych szczekaczy, którzy podbijali statystyki po to, żeby dana gra naprawdę, i to były gry straszliwie syfiaste, właśnie takie asset flipy tak zwane, żeby się dostawały na Greenlighta i żeby dostawały zielone światło i żeby się pojawiały na głównej stronie, żeby były promowane.
No właśnie, czyli
za każdym razem jakby wszystkie dobre, szczytne pomysły są psute, korumpowane, zepsute do szpiku kości przez ludzi.
Ja się boję, że od tego nie ma odwrotu, bo gracze, no tak jak to zawsze Benek powtarza, to są owieczki do golenia.
Ale Benek, to jest doskonałe, bo Benek to powtarza, a sam jest mistrzem kupowania gier w Early Access.
Znaczy on kupuje gry w Early Access, ale nie tak często jak się wydaje, tylko po prostu jak nam się zdarza z nim rozmawiać tak.
To akurat coś kupi, akurat o czymś z Early Access powie.
Ale on raczej teraz gry planszowe i nurkowanie, to jest jego takie hobby, nie? Ale grywa tak, ale problem właśnie taki, że nie ma odwrotu od tego. Nie ma odwrotu, bo my możemy mówić, możemy ten, ale też no, jesteśmy częścią tej machiny. Ja na przykład też kupiłem w dniu premiery No Man's Sky. Tutaj wszyscy graliśmy praktycznie chyba w dniu premiery. Nie, no.
Od soboty.
Dokładnie, więc no dzień po premierze, tak? No to jest coś, czego się nie da uniknąć. Jesteśmy
nie, dlaczego nie? Dlaczego nie? Nie, oczywiście, że się da. Nie, to głupoty. Oczywiście,
ale nie,
da,
ale,
trzeba,
ale
nie, nikt no ci tak. Przecież nie każe kupować tej gry w dniu premiery.
Ale kupiłeś.
Miałem pieniądze, akurat było mnie na to stać w tym momencie.
Moim zdaniem największy problem, że stało się coś takiego, że zazwyczaj brało się to w przypadku dużych gier AAA, które miały bardzo które miały bardzo rozległe, prowadzone kampanie marketingowe, które systematycznie wypuszczały tobie. To, co się regularnie się śmieliśmy, że jak będzie nowy Assassin's Creed, to najprawdopodobniej przed premierą będzie w sumie można zmontować z 2,5 godziny trailerów z niego. I na jakimś etapie z podobnych taktyk marketingowych, tylko że gry AAA mają to do siebie, że robi je ogromne studia, gdzie pan w korpo pilnuje, aby na pewno wszystko tam mniej lub bardziej działało. Jasne, zdarzają się jakieś fuck-upy, tak jak w przypadku, nie wiem, Watch Dogsów, gdzie downgrade, nie wiadomo co jeszcze, że trawa w Wiedźminie itd., itp., ale raczej jednak mało jest gier AAA, które okazują się być kompletną porażką. No bo tam są ładowane tak duże pieniądze, że jednak ta kontrola jest na tak wielu ilościach poziomów, że no nie pamiętam przypadku, gdzie byłaby jakaś gra AAA, na którą było bardzo dużo nahypowanych ludzi, po czym nagle po premierze ona okazała się kompletnym syfem. Nie, no jasne, są gorsze gry, są gry 5-10, 6-10, oczywiście, ale w przypadku, gdzie gra wielka, ogromna, na którą wszyscy byli nahypowani, wszyscy czekali, która po premierze...
Forever.
No to jest...
Aliens Colonial Marines.
No, Aliens Colonial Marines jest idealnym przykładem, bo tam było właśnie faktycznie kłamstwo i to nawet wyszło później, że pieniądze z projektu Aliensów były przerzucane na inną produkcję, nie?
Tak, na Borderlands.
Na Borderlandsy. Natomiast w przypadku gier indie dzieje się to, że gracze, którzy kochają żyć hype'em, ten hype train, o którym się mówi, to jest coś, co i właśnie zwiastuny, nie zwiastuny. Ja mam przykład z ostatnich tam tygodni.
Ale mówicie gracze. To
We Happy Few. No my, nie no, my,
Apple,
gracze,
Apple.
My. Zobacz, We Happy Few. To był
zobaczcie,
tytuł,
co się dzieje,
który
kiedy
był zupełnie inaczej hype'owany, bo tak naprawdę to nie jest marketing, to nie jest reklamowanie gry, to jest hype'owanie jej. Robisz w ten sposób zwiastun, żeby ludzie to łykali. I to pamiętam, jak tam czytałem te różne wywiady, nie wywiady do codziennika i że pojawił się na E3 ten zwiastun We Happy Few, który był niesamowity, po prostu każdy go zobaczył, wow, ale to będzie zajebiste, Bioshock, klimaty, Anglia, lata 60, cenzura, biorę to od razu. Po czym później jeden z devów, chyba lead designer, mówił w wywiadach, no tak, kurde, no my staramy się właściwie wszędzie podkreślać, że nasza gra to jest survival z elementami proceduralnie generowanego świata i to wcale nie będzie tak, że ta historia to będzie szła od A do Z, tylko to tak ona będzie trochę zupełnie inaczej wyglądała niż na tym zwiastunie, no ale ciężko się przebić w całym internecie.
No tak, ale We Happy You też jest zrobiony przez małą, mały
team. No tak, no ja właśnie mówię o tym, że małe teamy mają ten problem, że mały team potrafi w jakiś niekontrolowany sposób rozkręcić swój hype. Akurat w przypadku No Man's Sky to Sony bardzo systematycznie pomogło.
I tu mi się wydaje, że też pewnie Microsoft też pomógł, nie? Bo pokazał tą grę na swojej konferencji, wyróżnił ją. Z tysiąca, setek jakichś gier, które powstają, wiesz, wybrał, zaczął promować i to jest problem. Ale
ja w ogóle jeszcze disclaimer jeden, że No Man's Sky nie był na Kickstarterze nigdy.
Nie. I całość było sponsorowane na początku z własnych kieszeni twórców. z ich sukcesu z
Joe Dangerem. Ja tam czekam na jakieś takie postmortem No Man's Sky'a, jak się dowiem, jaki to był budżet, czy są
płaciły tylko za marketing. Ale to chyba jeszcze długo nie, to jeszcze tak dopiero za rok, no. Pewnie coś takiego
ale to naprawdę będzie bardzo interesujące do poczytania.
No jeśli tylko coś takiego wyjdzie, to tak. Natomiast no, tym niemniej ktoś podjął jednak tą decyzję. Ktoś musiał podjąć tę decyzję tak samo jak... I to jest jakby tendencja... już od jakiegoś czasu mamy coś takiego. W sensie, że gry indie zaczynają kosztować coraz więcej. Nie zawsze to idzie w parze z tym, jak to wygląda i jak to jest technicznie zrobione. No Man's Sky tutaj ewidentnie jest... to jest gra za pełne pieniądze, ale ona nie ma takiego rozległego terenu i tak dobrze zrobionego rozległego terenu, jak nie wiem. Już pomijam Uncharted, bo to jest poziom najwyższy z najwyższych i to trzeba być naprawdę super studiem, żeby robić takie rzeczy, ale powiedzmy, nie wiem, no dobra, no MGS5 to może też nie jest najlepsze porównanie, bo to też było super studio. No ale jeśli chodzi o jakość techniczną i niezawodność tych gier, my płaciliśmy te pieniądze, żeby dostać takie gry i dostaliśmy takie gry. Porządnie chodzące od samego początku, dobrze zrobione, na pewnym z pewnego poziomu nie schodzące, jeśli chodzi o tę klasę. O segment AAA. Natomiast tutaj tego nie ma. Tutaj widać, że to jest ze wszechmiar gra indie. Tu dostajemy tak naprawdę... Nie wiem, czy płacimy za ten algorytm tak naprawdę?
Oglądaliście...
Bo te wszystkie losowe spotkania, te wszystkie...
Właśnie, ale te pytania a propos tych cen gier indie. Ostatnio był przecież straszny raban. Larum się podniosło a propos ceny Witness.
Tak, no...
Witness, Inside,
Witness Abzu. Było... Insight to nie wiem, ale na pewno jeszcze Talos Principle na początku, ale Talos Principle jest faktem dosyć ładną grą i
czy oglądaliście ten, ten dokument, który był towarzyszący do produkcji Double Fine Adventure?
Jeszcze nie, bo to strasznie długie jest.
No tam jest tam 20 kilka odcinków, każdy tam po jakieś pół godziny, to generalnie to jest dosyć długie, ale to możesz sobie serialowo bardzo do tego podejść, bo to jest taką ładną, net ma zamkniętą formę, że zawsze odcinek się czymś kończy i zaczyna. W każdym razie, tam było pokazane wprost, że Tim Schafer rzucił pomysł, zbieramy kasę, po czym zabrał pieniądze i było takie, o mój Boże, mamy tyle pieniędzy, co by teraz z tymi zrobić? Dobra, to zatrudnimy hollywoodzkich aktorów. Po czym nagle w połowie developmentu okazało się, że na nic kasy nie starczy i trzeba kombinować, trzeba znaleźć wydawcę, grę rozbić na dwie części, wydać ją najpierw tu, potem będziemy dokończyć z tej części ze sprzedaży, którą... I wydaje mi się, że w przypadku studiów indie jest problem z zarządzaniem projektem. Bo gdyby pan Sean Murray pracował w jakimś, nie wiem, studiu typu Naughty Dog, czy w jakimś dużym studiu dużego wydawcy, jako lead designer jakiejś gry, to by przyszedł w którymś momencie na rozmowę ze swoim pomysłem, na kartce miałoby wypisane 50 pomysłów, co w tej grze ma być, że ma być multiplayer, że mają być kosmici, to, tamto, po czym osoba, która by miała być producentem tej gry, powiedziała, dobra, to wykreślamy, to zrobimy.
Znaczy wiesz, no Double Fine jest tutaj też ciekawym przykładem, że oni wyszli z gier jednak takich dużych do robienia totalnie małych gier i to im lepiej wychodzi, bo oni wydają częściej mniejsze gry, ale to są perełki. Nie robią już właśnie dużych tytułów typu Psychonauts, typu Brutal Legend.
No, teraz robią Psychonauts drugie przecież. I się no tak, ale to jest... na Figu i w wielu innych źródłach.
Ale chodzi o to, że wydają właśnie takie perełki jak Headlander, które są, wiesz, czymś, co bardziej trafia do ludzi, pokazuje, że to jest świetna gra, jednocześnie nie kosztuje ich tak dużo, powiedzmy, krwi, potu i nie wiadomo czego.
To jest super, to jest rewelacyjne.
Ale nie, bo to jest temat rzeka. Ja proponuję, żebyśmy tutaj zakończyli, no chyba, że jeszcze jakieś takie podsumowanie chcielibyście dorzucić, nie? Żeśmy zahaczyli o tą cenę gier indie właśnie, a propos Witness i tak dalej, że to są coraz większe, że niedługo po prostu znowu będzie tak, że gry będą znowu kosztować pewną określoną sumę. I tyle, nie?
Że to zależy, czy wyłoni się, że tak powiem, w pewnym momencie, bo to jest coraz częściej poruszane, jak zobaczysz właśnie komentarze chociażby na tych stronach na Steamie, tak? I pod The Witness, i pod Talos Principle, i pod wieloma innymi grami, że właśnie często się przewija coś takiego, że postrzegana wartość, już nawet niezależnie od tego, ile ta gra kosztowała i tak dalej, bo to deweloperzy mają jeszcze jakby zupełnie inne zdanie na ten temat, bo mają doświadczenie w tym, ile ich to kosztowało, w sensie roboczo godzin. To coraz częściej się przewijają takie teksty od graczy, że ta gra jest super, ale powinna kosztować na przykład $20 czy euro. Ta gra jest super, a powinna kosztować 15.
Tekst pod tytułem kupię w bundlu albo kupię na sale'u. To jest tak, rzecz, no, to jest rzecz, tak,
poczekam, no, aż
tak,
będzie w plusie. Tak.
No poczekam, że będzie w plusie, to jest ekstremum, ale stwierdzenie, że poczekam, aż będzie obniżka, to jest rzecz, bo my jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do obniżek, do bundli, do Steam Sale i do całej reszty. Co więcej, nie pamiętam, czy to w jakiejś rozmowie to słyszałem.
Myślę, żeśmy rozmawiali, że ceny gier po prostu teraz zeszły po prostu do poziomu jakiegoś takiego absolutnie minimalnego.
Ale to ma drugą stronę medalu, że z jednej strony my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że za dolca kupujesz 5 gier THQ, a z drugiej strony małe studio indie wypuszcza grę za 120 zł. Dlatego, że to małe studio indie wie, że na premierę tą grę kupią ludzie, którzy i tak by ją kupili niezależnie od tego, ile ona będzie kosztowała, a ci wszyscy, którzy będą chcieli czekać na bundla, to gdyby ona kosztowała 90 zł, to i tak powiedzieli, nie, to ja poczekam, aż będzie z bundlu za 60.
Morał jest taki, że bardziej się opłaca produkować koszulki i plakaty niż gry.
Nie, ale w branży filmowej chyba się bardziej opłaca w takim razie, tak? No bo tam jest ustalona cena generalnie i na przykład nikt nie będzie słuchał wynurzeń, nie wiem, albo może, znaczy inaczej, branża filmowa tym się różni od branży gier, że jednak tam są dużo lepiej ustanowione procedury i to wszystko się dużo bardziej kupy trzyma pod względem produkcyjnym. Chociaż z grami też już nie jest źle, ale to tak naprawdę jest właśnie ten...
Chyba związki są też silniejsze.
A jak wygląda scena indie w cudzysłowie, jeśli chodzi o branżę filmu, to jest coś, czego kompletnie nie ma zielonego
też jest partyzantka, to też jest partyzantka, to też przypomina trochę segment gier indie, jeśli chodzi o finansowanie. Często jest to po prostu robione po godzinach, tak jak się robi pierwsze gry na przykład, nie? Że siedzisz po prostu, masz główną pracę, a wracasz do domu i wieczorem dłubiesz. Albo planujesz to na zasadzie, tak jak na przykład to robił Mike Bithell, że przy Thomas Wazolone. Jego historia zresztą też jest bardzo przyjemna, bo on jest akurat w miarę skromnym człowiekiem. Nie powiem, żeby on robił super gry, bo mi Thomas Wazolone nie podpadło jakoś super, a Volume mi przypadło jeszcze mniej, mimo że lubię skradanki. Ale to jest bardzo sympatyczny człowiek i taki w miarę trzeźwo myślący. I on, z tego co pamiętam, to za Thomas Wazolone chciał po prostu roczną pensję, czyli to było jakieś... I to taką roczną pensję, powiedzmy, niewygórowaną, czyli chyba 50 tysięcy funtów, czy coś takiego. To nie jest dużo. Mhm. I udało mu się jakoś w tym zmieścić.
No to ja mam nadzieję, że będziemy więcej słyszeć właśnie dobrych wieści ze świata gier niż tych
znaczy, wiesz co, ja bym się ewentualnie bał czegoś innego, chociaż może to jest raczej... Nie, no, wydaje mi się, że to w sumie nie przejdzie, ale pamiętam, że właśnie myśląc na temat tego, co się stało z No Man's Sky, pomyślałem sobie coś takiego. A wyobraźcie sobie teraz spotkanie na górze albo gdzieś w Activision, albo gdzieś w Warner Brothers, albo gdzieś w EA Games. Takich typowych korporacyjnych, wiadomo kogo.
W Konami. Jak rozmawiali o nim.
Konami to już nie ma znaczenia. Konami nie ma znaczenia, na rynku gry w tej chwili się już kompletnie nie liczą. A w każdym razie, no powiedzmy, że tą świętą złą trójcę, tak? Czyli właśnie Activision, EA Games i Warner Bros. I widzą, że jest coś takie jak No Man's Sky. I oni mówią sobie, kurczę, słuchajcie, jest studio, gdzie pracowało 15 osób, wzięli za grę 60 dolców albo 60 euro i to nie jest gra AAA, tylko Indie, oni ją sprzedali za cenę gry AAA. Po co my mamy zespoły ludzi po 200, po 300 osób? Wywalmy 90% tego i zróbmy dokładnie to samo. Wiecie o co chodzi? W tym sensie, że ci idioci i tak to łykną.
Ja mam nadzieję, że te duże studia mają tak dużą bezwładność, że tam nikt nie wpadnie na ten pomysł.
Znaczy inna sprawa, że te duże studia naprawdę korzystają z po prostu porządnych procesów technologicznych, to znaczy duże studia produkcyjne mają tak naprawdę zapożyczone systemy pracy z produkcji przemysłowej, te wszystkie rzeczy, które te słynne chwytliwe hasła, tak, ten system Lean, system Agile, Scrum i tak dalej, to są wszystko rzeczy wzięte z produkcji przemysłowej. Dlatego gry AAA, chociaż tak jak wspominałeś, Piotrze, dlatego gry AAA, jeśli na przykład mają słabą fabułę i powiedzmy nie kleją się zbytnio, to mimo wszystko są technologicznie na bardzo dobrym poziomie i jakby to powiedzieć.
No albo dzieje się z nimi to, co
są technicznie skończone,
Titanem,
są kompetentne, od... są kompetentne po prostu w pewnym sensie, tak? Jest to taki poziom w miarę wysoki, techniczny, poniżej którego oni nie schodzą. Właśnie dlatego, że te procesy są zaimplementowane w ramach ich pracy. Natomiast tu w przypadku No Man's Sky widać, że tego tam nie było.
Dobrze, panowie.
Jeszcze tak. Jedną rzecz chciałem dodać odnośnie No Man's Sky'a i moich odczuć, że ja mam do tej gry jedną tak naprawdę...
Jeden żal.
Ojejku. Jeden żal, tak. Że ona jest brzydka. To jest... To jest niestety, to jest coś, co... Ja na konsoli gram i tego problemu raczej nie zauważyłem, bo na PC podobno są jakieś straszne problemy, ale...
Daj spokój, jest tragedia. Ja mam od 15 do 30 klatek, tak. A naprawdę tego nie widać. Nie widać, żeby tam coś... Nie widać w co to, że tak powiem, poszło. No, mi to się przypominają czasy, nie wiem, jakichś wczesnych 3D marków, czy czegoś takiego, jak były takie 3D marki typu Bitwa Kosmiczna. I ja widziałem, że ta grafika jest no taka średnio ładna, a wszystko się tak strasznie haczyło, bo one były tak specjalnie robione, żeby tą kartę obciążyć. I mam wrażenie, i No Man's Sky to jest taki jeden wielki, niezbyt wybitny benchmark.
Cała kasa poszła w fabułę i dzielność.
Właśnie to jest jedyna rzecz, którą ja grając tamte, nie wiem, ja w sumie grałem z 15, z 12 godzin, jak na tą chwilę.
Co
12 myślę, tak jak liczę, ile ten, to tak około 12 godzin. To jedyne,
Piotrek,
co mi
nie śpi.
Najbardziej przeszkadza, to jest to, że ta gra nie urzeka na pierwszy rzut oka pięknością. Jasne, to jest dokładnie tak, jak Damian powiedział, że
chyba,
ona ma momenty.
Się wygeneruje ładna planeta.
Właśnie ona ma momenty, ładne. Że tam coś wejdziesz, tu jakieś światło, coś tam, ale tak generalnie to jest tak przeciętnie dosyć.
No i generalnie, jeśli chodzi o stylistykę, to też jest dużo, znaczy i stylistykę, i mechanikę, jest dużo rzeczy po prostu pozapożyczanych. Ten cały Atlas to jest tak naprawdę wzięty z... Boże, no takich rzeczy typu, jak się nazywał ten film? Ten film też zresztą zapożyczał z innych rzeczy, ze starych filmów i z gier wideo. Oblivion.
A, Oblivion.
Ten z Tomem Cruise'em. No to przecież ten Atlas to jest dokładnie to, co tam było w końcówce.
Interface to Destiny.
Interface Destiny plus jakieś rzeczy takie ściągnięte z Frontiera, troszkę ta tabelka z tymi, te proste handlowe rzeczy to jest Frontier. Choose Your Own Adventure to takie klimaty trochę bardziej, nie wiem, przypominające te spotkania z FTL-a, a tak naprawdę...
Zaraz się okaże, że dojdziemy do wniosku, że No Man's Sky to jest to Limbo of the Lost. Czy jak się nazywa ta przygodówka.
Raczej takie Mako z FTL-em.
Tak.
Mako, tak. To jest taki właśnie, to chyba dobrze oddaje, że to jest tak naprawdę tak, w cenie gry AAA dostajesz tak naprawdę drugorzędny tryb opcjonalny, który był w pierwszym Mass Effect.
Co ostatnio? Grałeś.
Wszystko pięknie, mamy długi podcast, ale... Jest jedna rzecz, o której musimy porozmawiać. Wiadomo, musi być, w co ostatnio graliśmy. I są dwa tytuły, o których chciałem powiedzieć, więc Piotrze, mam nadzieję, że jeszcze chwilkę słuchacze z nami zostaną, żeby o tym posłuchać.
No, żeby posłuchać, w jaki tytuł grałeś, na pewno.
Tak, jedna gra to jest taka mała, ona jest właśnie w tym złym Early Accessie sprzedawana, o ile się nie mylę. To jest gra Monster and Monocles. I to jest taki wieloosobowy, bo tam można do 4 osób grać, pixel artowy, taki twin stick shooter, albo dual stick shooter, nie dokładnie to rozróżniać, ale generalnie mamy widok z góry, grafika jest mocno pixel artowa, no taka rozpikselowana.
Znaczy, że pierwszy rzut oka bardzo na screen i mam skojarzenie z taką trochę bardziej biedną wersją Enter the Gungeon. Które
być może,
niedawno
wiesz,
jakąś taką furorę robił w internetach.
Ale to jest dosyć prosta gra, bo to jest kwestia, bo to jest historia takiego... Ja bym to nawet porównał, że takiej drużyny niezwykłych dżentelmenów, tylko że tam właśnie dżentelmen jest jeden, bo tam jest jeszcze dama, jest jeszcze chyba to jakiś człowiekokształtny pies, nie wiem dokładnie, jak to wygląda, i robot, który przypomina tego robota z Borderlands. I właściwie to wszystkie te cztery postacie mogą grać naraz. Widok z góry, przepiękna, kolorowa grafika, wszystko utrzymane w konwencji takiego steampunku. I generalnie no, cała zabawa polega na tym, że dostajemy jakąś misję, przylatujemy na specjalnym sterowcu, który jest też naszą taką bazą, i generalnie z takiego centralnego huba wybieramy sobie misje, w które chcemy coś zrobić. Tak? I to przeważnie jest tak, że przenosimy się do jakiegoś innego świata, czy do jakiegoś, nie wiem, zamku, czy do jakiegoś miasteczka i tak dalej. Oczywiście to jest bardzo umowne, bo ta mapa jest nieduża, ona jest podzielona na takie sektory, które przechodzimy, nie wiem, przez jakimiś korytarzami z drzwi do drzwi, i strzelasz się właśnie z jakimiś potworami, latającymi bestiami, jakimiś zombiako, wilkołakami. Więc jest taka koncepcja właśnie trochę... trochę steampunkowa, trochę właśnie taka mroczna, taka z potworami właśnie, stąd też te Monsters and Monocles, nie? Monocles odnoszą się do tych gentlemanów, którzy strzelają z jakichś karabinów, z jakichś granatników właśnie, bo to jest tak możliwość zmiany broni, którą znajdujesz właśnie w tych lochach, ale przeważnie jest tak, że w danym miejscu na przykład masz odnaleźć jakiś klucz, nie wiem, załatwić na przykład, to jest taka przykładowa misja, 3 bestie danego gatunku, nie wiem, zombiako, wampiry, i później przejść dalej. To naprawdę sympatyczna bardzo gra. dużo się nie dowiecie ode mnie, tylko dlatego, że to jest właśnie Early Access. No, ja grałem w trzy te takie pierwsze dodatkowe, pierwsze podstawowe mapy. No i gra jest taka bardzo oldschoolowa, czyli masz życia, masz energię, i jak zginiesz, to nie ma checkpointów, nie ma coś takiego, tylko po prostu odejmuje ci się jedno życie. Jeśli stracisz wszystkie życie, to jest game over. Więc ja nie spotkałem się z żadną możliwością save'owania i tak dalej, więc nie wiem. No, oczywiście gra zyskuje wtedy, kiedy grasz w kilka osób i to jest przyjemność na poziomie, ja bym powiedział, Castle Crashers. Więc naprawdę sympatyczna mała gra, ale ma potencjał, tylko oczywiście no to jest Early Access, więc ale przynajmniej to jest Early Access, za który można powiedzieć nie stoi jakaś łuda gry, czy jakieś zlepisko asetów, tylko naprawdę coś ciekawego, coś interesującego. Dla fanów steampunka, pixel artowej grafiki na pewno coś wartego zainteresowania. Ale drugą grą, o którą chciałbym sam Piotrze porozmawiać, bo jesteś człowiekiem, który mnie na nią nakierował.
O proszę.
This is the Police, która już tak. Chyba jest oficjalnie dostępna.
Tak, jest dostępna od dłuższego czasu już normalnie, znaczy dłuższego czasu, nie, od 2-3 tygodni. Tam jest interesująca mała anegdotka związana z tą dostępnością.
Ale chyba tam jakoś do 12 chyba października, nie, przepraszam, sierpnia było jakieś embargo. Nie można było o tym rozmawiać i tak dalej.
Znaczy embargo było, embargo było na początku sierpnia, bo to my rozmawialiśmy właśnie, to już był czas bo bardzo
jakoś
szybko
mówiłeś,
leci.
Że nie możemy za bardzo na tym podcaście porozmawiać.
Czas bardzo szybko leci, bo ja w to grałem przed premierą i to grałem w to już przed premierą chyba dobre 2 tygodnie. Natomiast najzabawniejsze jest to, że premiera była jakoś na końcówkę lipca. I nagle gra się nie pojawiła. Dlaczego?
O proszę.
Bo wydawca zapomniał w swojej kontrolce Steamowej nacisnąć release. I gra dlatego miała tydzień opóźnienia.
Tą wajchę słynną.
Dokładnie tak, tą właśnie wajchę od wydawania gry została niestety, zagapił się ktoś i w ten oto sposób This is the Police miał tygodniową wtopę czasową. I to jest straszne, bo już kampanie to wszyscy przygotują recenzje na dzień przed premierem, coś tam. Recenzje poszły, wszyscy najarali, przy czym gry nie ma. Czemu nie ma gry?
A to jest gra, którą warto się zainteresować, bo to jest tania gra, ona właściwie kosztuje chyba jakieś 15 dolarów.
Chwilę, no.
15 dolarów, tak. Ale ona ma, jest bardzo interesująca, dlatego że jest, gra to jest w dużym stopniu nastawiona na taką narrację, bo tam to jest historia już tak właściwie kończącego, czy na uschyłku kariery komendanta policji, Jacka Boyda, który gdzieś tam no, jest bardzo trudny, prawda, w kontaktach międzyludzkich, no, ale jest uznawany za porządnego policjanta. Takiego,
tak, jest,
którego...
jest szanowanym komendantem policji, któremu go, znaczy szanowanym przez przynajmniej swoich podwładnych, czy tam część ludzi.
Ale przez ludzi też,
mieście,
bo to
tak? Na pewno nie przez burmistrza, który właśnie gra zaczyna się od tego, że burmistrz wpieprze się do naszego gabinetu i mówi nam, że za pół roku i tak nas tu nie będzie, tak. Że mam się przestać się robić coś tamte.
Tak, i dodatkowo bardzo szybko się, właśnie to jest bardzo ciekawe, że ta historia jest opowiadana właśnie przez tego komendanta, więc słyszymy jego głos i wydaje mi się, że w ogóle albo ktoś, kto rzeczywiście pracował w policji, konsultował, znaczy na pewno ktoś, kto pracował w policji, konsultował szczegóły i elementy tej gry, ale tam jest dużo takich rzeczy, o których na przykład się wie, o których się nie mówi i tak dalej, dlatego że przeważnie słyszysz o nich w filmach. Czyli cały ten taki, takie drugie dno bycia policjantem, to balansowanie na granicy prawa i nieprawo, nie wiem, jak to powiedzieć.
Znaczy ta gra, to nie wiem, jak to jest z rzeczywistością, ale na pewno ta gra oddaje taką filmową wizję tego, jak widzimy policjantów, policję, gangsterów i całą resztę.
Znaczy wiesz, no, prawda jest taka, że gangsterzy filmowi to są tacy gangsterzy, których zwykle da się pokonać właśnie dzięki temu, że zawsze znajdzie się jakiś policjant o gołębim sercu, krystalicznie czysty, który sobie taką za osobistą misję stawia pokonanie właśnie tej mafii i tak dalej. A w rzeczywistości jest tak, że przychodzi mafia, widzi, że ktoś takie poskakuje, tego człowieka już nie ma. Nie? I to jest bardzo realistyczne w tej grze pokonane, że rzeczywiście gracz no jest trochę podstawiony pod ścianą i tam się pojawia ten element, którym zaczyna właśnie balansować, że musi jednocześnie być policjantem, ale też no nie może po prostu ignorować tej mafii, znaczy,
tam wprost kilka razy padło takie stwierdzenie, że miasto, w którym to się dzieje, czyli ten Freeburg, to jest takie miasto, że jeżeli ktoś jest krystalicznie czysty, to długo nie żyje.
Tak, tak. I ja przyznam się, że bo sama mechanika gry to jest właściwie taka gra, ja bym to powiedział...
Planszowa wręcz.
Planszowa, tak, dokładnie. To jest gra planszowa. Ona by się świetnie w ogóle nadawała na tablety, w której my generalnie organizujemy pracę policjantom i policjantów mamy albo właśnie takich typowych, no nie chcę mówić, bo od krawężników, prawda, po jakichś takich posterunkowych i tak dalej, do właśnie detektywów. I oczywiście detektywi zajmują się przeprowadzaniem śledztw związanych na przykład z morderstwami, z jakimś takim przestępstwem, który po prostu potrzebna jest praca detektywa.
Tak, tak? Bo tam to wszystko, co się dzieje w mieście, dzieje się na tak jakby na dwie sprawy. Sytuacje, które wymagają interwencji, typu, nie wiem, sąsiad słyszy, że jego sąsiedzi i facet wydziera się na żonę, że zaraz ją zabije, i tak. Sytuacja tak, że na przykład ktoś został zamordowany i trzeba się dowiedzieć, tak. Czemu, co, jak, gdzie, dlaczego.
Tak, dodatkowo dodam jeszcze takie elementy, że są jakieś zamieszki, jakieś problemy właśnie z tym i wtedy na przykład korzystamy z pomocy jednostek antyterrorystycznych, nie wiem, SWAT. Pojawia się tam później opcja takiego, mamy chyba periwagon, czyli mamy po prostu, jak to się mówi?
Po polsku to się brzydko mówi suka.
Tak, tak, mamy dokładnie taki samochód, który też się przydaje i generalnie...
Nie mam pojęcia, jaka jest oficjalna, czy to
zapomniałem,
samochód transportowy?
Nie, jest czy... nazwa, jest, tylko to jest po prostu, chyba ta późna godzina, o której nagrywamy, nie sprawia, że mózg jest częściowo włączony, ale...
Samochód transportowania ludzi policyjnych.
Tak, i generalnie wszystko chodzi o to, żeby... Bo jesteśmy po prostu takim na dyspaczu, czyli po prostu kontrolujemy, gdzie jakiś policjant się pojawi i przez to, że mamy tych policjantów liczbę ograniczoną, dodatkowo nie wszyscy policjanci są dobrzy w tym, co robią. To też jest od takim drobniutki, malutki element RPG.
W zależności od tego, jak policjant dobrze sobie radzi, to może sobie z danym zadaniem poradzić dobrze, średnio albo tragicznie. Czyli jeżeli wyślemy na przykład do sytuacji, gdzie uzbrojony bandyta trzyma zakładnika pod muszką i mówi, że go zaraz zabije, i wyślemy tam jakiegoś policjanta, który nie ma żadnego doświadczenia, to najprawdopodobniej skończy się to śmiercią tego zakładnika, a istnieje nawet duże prawdopodobieństwo, że policjant zostanie zastrzelony.
Dokładnie. I to jest bardzo ciekawe w tej grze, że ona właśnie symuluje to, tylko w pewnym momencie ja już naprawdę mam tak wysoko
wykwalifikowaną
kadrę, tak, że oni po prostu właściwie sobie radzą wszędzie. Oczywiście tam gra jest podzielona na dnie, że każdy po prostu dzień to jest kolejna praca jakiejś zmiany. Nie, mam dwie zmiany, zmiana A, zmiana B, więc po prostu czas sobie tak leci. I oczywiście ja nie wiem, ile tych wszystkich dni tam jest. Tam się mówi o tym, że to jest ostatnie 180 dni.
To też jest pół roku. Tylko to też zależy od tego, jak tam się pokieruje, to się dzieje. Nie?
Tak, ja jestem na dniu 80, więc to jest... I to też jest tak, że nie każdy dzień się odgrywa.
Tak, bo na pewno... niektóre dni przeskakują, a czasami jest tak, że... Bo co jest najbardziej istotne, to oprócz tej takiej typowej pracy policjanta, która jest właśnie tą swoją grą planszową, gdzie podejmujemy decyzje, wysyłamy ludzi i tak dalej, to tutaj bardzo istotny element odgrywa, nazwijmy to, narracja, która dotyczy nie tylko głównego bohatera i jego historii, ale również tego, w jaki sposób w tym mieście on się ustawia. Bo o to, ile w grze również stawiane są przed nami jakieś żądania czy decyzje, że na przykład miasto informuje nas o tym, że ktoś grozi, że będzie zabijał osoby, które są innej rasy, więc musimy w ten czy w inny sposób zwolnić wszystkich czarnoskórych, którzy pracują dla nas.
Tak,
i teraz nasze pytanie brzmi, czy będziemy to robić, czy nie będziemy tego robić, czy się podporządkujemy. Przez to miasto na przykład nam potem przytnie budżet, a jak się dla odmiany nie podporządkujemy i to zrobimy, to możemy władować się problemy administracyjne, że zwalniamy ludzi, nie mając podstaw ku temu, żeby ich zwalniać.
Tak, i to jest bardzo ciekawe, że gra jest osadzona mniej więcej w latach 80. Ja nie jestem w stanie określić, który dokładnie to jest okres, ale już są telefony komórkowe, takie pierwsze wersje. Muzyki można słuchać nie tylko z płyt winylowych, ale później główny bohater dorabia się magnetofonu, więc to jest ciekawe. Ja na początku myślałem, że to jest nawet wcześniejsze te lata, tylko właśnie, że ta poprawność polityczna, którą znamy z dzisiejszych czasów...
Tej tam w ogóle nie ma, ona, tak naprawdę.
Tak, dokładnie. Pojawiają się protesty feministyczne, to masz do wyboru rozwiązanie tego właśnie takie profeministyczne, czyli po prostu pozwolić im...
Niech sobie protestują.
Niech sobie protestują. Możesz to gdzieś tam fizycznie rozwiązać, tak? Czyli stłumić to...
spałować feministki.
Tak. możesz zrobić to w ten sposób, że fabrykujesz jakieś dowody przeciwko tym ludziom. Możesz to zrobić na kilka sposobów. I tam później się okazuje, że jeśli gdzieś tam na jakimś etapie przekroczysz swoje uprawnienia, no to jest też taki dodatkowy element, czyli na przykład, nie wiem, rozmowa z psychologiem.
To no, czy tak na przykład zrobione? Możesz zostać normalnie wezwany do jakiejś takiej komisji dyscyplinarnej, która będzie przesłuchiwała twoich pracowników, czy aby nie przekraczasz tych, i to też w zależności od tego, jakim jesteś szefem, czy jak wszystkich ścigasz, to wtedy mogą zeznawać przeciwko tobie. Tam tych systemów, tej, w cudzysłowie, gry planszowej jest bardzo dużo i one trochę się przenikają, trochę od siebie zależą. No, no to nie jest tak, że to jest takie super banalne. Jest tam, dużo się dzieje, ale to nie jest najważniejsze moim zdaniem w tej grze.
Co jest twoim zdaniem w takim razie najważniejsze?
To wszystko, co jest poza grą planszową.
Czyli ja te historie,
wyczekiwałem,
tak?
Dla mnie, jeżeli na przykład było tak, że przez 5 dni pod rząd i tych dni w grze, jedyne co się działo, to po prostu zarządzałem policją i wysłałem ludzi na patrole i tak dalej, to tak było takie, okej. A w momencie, w którym pojawiała się, czy to jakiś fragment historii naszego głównego bohatera, czy to właśnie jakieś zdarzenie, nazwijmy to takie poboczne, ale właśnie związane z tą narracją, bo cała narracja jest przedstawiona trochę w stylu Max Payne'a, czyli mamy statyczne, takie dosyć uproszczone, ale nazwijmy to estetyczne kadry rysowane. Tak. Mi to przypomina Another World trochę.
No jest to taki, tak, dokładnie, że na przykład twarze nie mają oczu i tak dalej, tak, i wszystko jest na takich konturach.
Wszystko rozumiemy, natomiast to nie jest jakaś tam super szczegółowa grafika. I do tego jest narrator, którego gra John St. John, czyli Duke Nukem, znany z wielu gier.
Ale fenomenalnie jest w ogóle zrobiony voice-over. Jest,
po pierwsze,
to jest, ja to
słucham
jak audiobooka. Tak.
Po pierwsze, ta historia, która tam się dzieje w tle, te różne przenikające historie są interesujące i autentycznie można się łatwo wciągnąć. Po drugie, on to opowiada w ten sposób, że natychmiast stają tobie przed oczami różne filmowe historie, gdzie właśnie główny bohater jest trochę starszym facetem, ma za sobą już dosyć skomplikowane życie, jak nie wiem, właśnie
żona go zostawiła,
rodzina Soprano.
Z młodszym
nie?
uciekła, czy coś na stylu.
Tak, właśnie w stylu jakiejś tam rodziny Soprano, czy jakiś tam tam, gdzie właśnie masz starszego detektywa. No i to się chłonie. I powiem ci, że dla mnie, bo żebyśmy się dobrze zrozumieli, te elementy tej gry planszowej, będę się trzymał tego określenia, one są jak najbardziej okej. Okay. One nie są jakieś nędzne, czy są mało rozbudowane. Nie, tam się dzieją rzeczy. Natomiast jednak dużo bardziej mnie fascynowało i ciągnęło do przodu granie w This is the Police właśnie te fragmenty narracyjne.
Właściwie te te historie, jest ta jedna właśnie główna historia, którą opowiada. I są też te właśnie mniejsze historie, które oczywiście są bardziej losowo generowane, bo na pewnym etapie to już też większość rzeczy jesteś w stanie zobaczyć, nie? Bo sama gra, za każdym razem jak się pojawia jakieś wezwanie policji, czy ktoś dzwoni, no to jest jakaś taka krótka historia. I czasami już z doświadczenia wiesz, czy to jest historia, która ma, która wymaga na przykład, nie wiem, wysłania dużego patrolu, czy wystarczy parę osób, czy to jest w ogóle jakiś fałszywy alarm. Pojawia się oczywiście, to już taka mały spoiler, ale trudno, no, pojawia się w ogóle seryjny morderca, więc jest trochę motyw jak 7. Pojawiają się
jakieś
przyjaciele.
A tam jest w ogóle są mafie, które możemy całe...
Tak, jest wojna
mafijna.
I tak, i musimy się opowiedzieć po jakiejś stronie i no to jest ultra ciekawe, to są te małe historie, bo w ogóle każdy z tych policjantów jeszcze jest dodatkowo ma te swoje statystyki, tam jakieś zmęczenie, jakieś predyspozycje, na przykład, nie wiem, nauk alkoholowy. I wiadomo, że jeśli przychodzi pijany policjant do pracy, to lepiej go nie wysyłać nigdzie, bo prawdopodobnie gdzieś się rozbije i zginie w wypadku samochodowym. Miałem
tak
parę razy.
Tak, tam się dzieją takie rzeczy, że w zależności od tego, jakie decyzje podejmujemy, gdzie wysyłamy policjantów, to oni mogą zginąć na służbie, czy mogą na przykład odejść ze względu na to, co się stało, bo ktoś może powiedzieć, że on to chrzani i on nie chce oglądać, jak ludzie giną, jak są brutalni, że... I mamy na przykład policjanta, któremu poświęciliśmy dużo czasu, żeby był bardzo doświadczony i odpowiedzialny, a on nagle odchodzi z pracy.
Tak, jest dużo takich właśnie małych zależności, które wpływają na to, jak wygląda właśnie ta twoja kadra. Czasami jest tak, że na przykład nie, ktoś cię poprosi o jakąś przysługę i to mogą być i mafiozi,
i
może być to właśnie burmistrz.
No tam i kościół się pojawia. Tam naprawdę można się wczuć w rolę tego głównego bohatera.
Dokładnie.
I cały czas z tyłu głowy jest taka historia.
Ja bym
że
tylko
on...
rzeczywiście przyspieszył, wyciął te dni, troszeczkę tak z połowy tych dni właśnie, w których jesteśmy takim zwykłym komendantem, który nic innego nie robi, tylko rozsyła tych policjantów, bo to troszeczkę spowalnia to poznawanie tej historii. Bo ta historia jest naprawdę ciekawa. Ta przemiana tego tego komendanta, no co się z nim dzieje, coś, te decyzje, które on podejmuje. No bo
i ciekawe jestem, czy ty miałeś coś takiego, że z czasem zaczynasz czuć pewną znieczulicę. Bo ja, kiedy na początku ginęli mi policjanci, to za każdym razem się tym przejmowałem, bo zwłaszcza, że to potem jest tam podkreślone, że jest pogrzeb tego dnia i że tam czasami dostałem medal pośmiertnie, czasami w ogóle można zrobić mantyk i ich ukryć w kostnicy, żeby pobierać pensję do tych ludzi. Tam tak też można robić, prawda? No bo kasa przede wszystkim. Ale po tam kilkudziesięciu dniach, kiedy nawet raz mi się zdarzyło wysłać na wyjątkowo pechową akcję gliniarzy, gdzie trzech mi czy czterech zginęło naraz, to było takie... No, gdzie drwalą, biorą tam te, wióry lecą.
Znaczy, ja zauważyłem, że nie zawsze musisz podejmować takie decyzje, które na przykład, nie mają komuś służyć, na przykład, bo, nie jak to powiedzieć, bo ja rozumiem, o co chodzi z tą nieczulicą, ale pojawiają się w ogóle takie zdania, jakieś takie sugestie, że na przykład, nie wiem, pozbądź się kilku policjantów, no nie, i przygotuj na przykład pułapki, no nie, więc możesz na przykład udać, że jest jakieś, jakieś wezwanie, no nie, to policjanty, a tak naprawdę tam czyhają jacyś ludzie z mafii, którzy nic tylko nie zrobią, tylko zabiją tego policjanta.
Znaczy to jest, bo ty teraz jakby, mówisz o takiej, bo jest to
chodzi
różne...
o to, że w pewnym momencie tam ta znieczulica sama z siebie wychodzi, bo oni jakby wymuszają, na tobie, ten gameplay wymusza na tobie, żebyś ty po prostu nie przywiązywał się personalnie do tych...
I nie da się zadowolić wszystkich, to też jest istotne, bo w tym mieście rządzą różne, nazwijmy to, różne siły są, wszystkie mają do nas jakieś onse i nie da się grać tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Nie wiem, u ciebie, u mnie...
Znaczy u mnie są same zielone te kciuki w górę, jak sprawdzam listę.
U mnie, ja miałem napięku z miastem. Ciągle cieli mi budżet, ciągle byli niezadowoleni, no bo ja nie chciałem robić rzeczy, które oni ode mnie wymagali, więc...
No tak, to też jest, dlatego że oni mają zwykle jakieś takie absurdalne rzeczy, na przykład nie zwolni wszystkich detektywów, bo nie podobało mi się to i to, albo na przykład właśnie tak, zatrudni, nie wiem, przynajmniej trzech Azjatów, bo przyjeżdża jakaś...
Komisja z Hongkongu.
Tak, i oni no, muszą się poczuć jakoś tak lepiej.
W ogóle ciekawostka, nie wiem czy o tym wiesz, że jest to gra, która jest zrobiona przez małe studio z Białorusi. Oni mają siedzibę w Mińsku.
Wow.
I to absolutne, go w ogóle nie czuć. Wow. Tak absolutnie w ogóle tego nie czuć. Ta gra bez żadnego problemu byłbym w stanie uznać, że ona była robiona w Stanach od początku do końca, bo klimat tych właśnie amerykańskich filmów policyjnych tam z lat 90., tak jak mówiłeś, jest tak mocno wyczuwalny.
Mi się wydaje, że właśnie dzięki temu, że oni to robią poza Ameryką, to ta polityczna poprawność, czyli taka autocenzura ich nie dotyczy. Bo nie wiem, czy widziałeś, jak gdzieś chyba widziałem jakiś artykuł, czy jakiś, czy to na Kotaku, czy gdzieś, że ktoś po prostu był zszokowany właśnie takimi no nie na miejscu historiami, które się właśnie w tej grze pojawiają, mimo że właśnie to jest kwestia tego, że to jest jakby w innej epoce osadzona gra. Kiedy inaczej na przykład, wiesz, kiedy określało się na przykład opisując przestępcę, no opisywało się na przykład, nie wiem, przez radio jego kolor skóry, już tak określeniem pewnym, które teraz już praktycznie ludziom nie przechodzi przez gardło. Więc to jest rzeczywiście wytłumaczenie, dlaczego ta gra jest taka inna, jest taka odświeżająca pod tym względem. To no, a oni coś zrobili, nie wiem, czy tam doszukałeś jeszcze
jakieś... Nie, to jest ich jedyny projekt.
To świetny debiut.
No to ja w ogóle jestem... Kickstarter. Oni zbierali na niego, zabrali 35 tysięcy dolarów. I to stało się dosyć dawno temu i tam w ogóle były w którymś momencie Team 17 chcieli ich wydawać, po czym Team 17 chyba się obrazili, może właśnie za ten brak politycznej poprawności, ciężko powiedzieć.
No, dla mnie to jest jedna z
jest
najbardziej...
To bardzo pozytywne zaskoczenie tego roku, dla mnie absolutnie ewidentnie.
Tak, i jedna z najbardziej wciągających gier, muszę przyznać, mimo że jest tam ten delikatny grind, to jednak to jest spokojnie gra, w którą można sobie tak po prostu popykać wieczorami i tą fabułę tak powoli popykać, że nie spieszysz się i jednak cały czas coś z tego wyciągnąć. Więc ja jestem absolutnie zauroczony i mam nadzieję, że wytrwam do tych 180 dni, że nie będzie nic takiego,
co mnie historię,
w pewnym momencie nie, na przykład zaskoczy i nie wiem, na przykład... śmierć głównego bohatera, czy coś
w ogóle jak chcecie zobaczyć o co nam chodzi z tym klimatem i z tym, jak to jest narracja prowadzona i tak dalej, to jest trailer, jeden zwiastun, gdzie właśnie główny bohater siedzi sobie w barze ze striptizem i to jest zrobione taką bardzo fajną, w cudzysłowie jednym ujęciem, jak to pieniądze przechodzą z rąk do rąk z wielu różnych osób, jak się kręcą w tym barze i on właśnie przy okazji opowiada o mieście i to trochę fajnie oddaje klimat tego, jaki w samej w sobie grze jest bardzo wyczuwalny. I jeszcze jedną rzecz dorzucę, że to też jest interesujące, krytycy na temat This is the Police są podzieleni, bo na Metacriticu ona ma dosyć niską ocenę, bo chyba jakieś tam 60 punktów czy 65, bo
pewnie poligony. Tak.
Właśnie recenzje są pół na pół. Jest kilka recenzji, które są absolutnie krytycy, dziennikarze byli zachwyceni, czyli właśnie dziesiątki, dziewiątki i tego typu rzeczy. I jest tak samo dużo recenzji, gdzie były, wiesz, 20 punktów, 30 punktów, więc średnio właśnie teraz powiem, że 65. Ale dla odmiany gracze na Metacriticu 90 pozytywnych recenzji, user score 8.0 i co też jest dla mnie dosyć istotnym wskaźnikiem, czyli na Steamie jest 950 pozytywnych recenzji, bardzo pozytywnych. Mhm. Czyli gracze to, docenili ten tytuł.
Bo to jest, tak jak to doskonale ująłeś, to jest po prostu taka gra planszowa, ale z fantastycznym właśnie tym narracyjnym dodatkiem, z tym fantastycznym głosem, który cię prowadzi przez tą historię, ja jestem jak najbardziej na tak i szczerze, This is the Police polecam.
Ja też absolutnie polecam. Jeszcze jedną śmieszną rzecz a propos samego w sobie Johna St. Johna dorzucę, że jak tam szukałem jakichś informacji, to trafiłem na filmik, tak jakby jego reklamówkę dla studiów wynajmujących aktorów głosowych. I było to zabawne, dlatego że to jest reklamówka, którą sam przygotował i po prostu ją tam gdzieś umieścił. I to jest o tyle zabawne, że w tej reklamówce używał kilku różnych głosów, w sensie pokazywał swoje możliwości. Jeden z nich to był głos Duke Nuka, absolutnie do podrobienia, a drugi to był głos... właśnie nie mówił żadnego cytatu z Duke Nuka, tylko po prostu było słychać, że to jest głos Duke Nuka. A w inną rzecz mówił dokładnie głosem Jacka Binda z This is the Police. Nawet to jest jakaś stara reklamówka, więc to mnie rozbawiło, że ten głos, którym mówi tutaj główny bohater, jest jednym z, nazwijmy to, postaci, które potrafi grać John St. John.
Rewelacyjny talent. Panowie, dzięki. Bardzo, bardzo intensywnie, przyjemnie, interesująco się rozmawiało. I mam nadzieję, że częściej będziemy się w tym gronie spotykać. Tutaj dziękuję Piotrkowi Spychale.
Dziękuję bardzo.
Piotrkowi Kuldankowi, aka Codziennikowi, panowi Codziennikowi.
Jak zawsze dziękuję.
Pamiętajcie, żeby się pojawić na rozgrywka party 3.0,
tak,
która już 27
sierpień 2016 roku, godzina 16 w pubie Biurokracja w Warszawie, centrum totalne, najbardziej jak się tylko da.
Pamiętajcie, żeby przybić piątkę Kuldanowi i krzyknąć Fantasmagierian.
Tak jest. Zrobić taki, będą na pewno fani Fantasmagierii.
I to już wszystko w tym odcinku. Bardzo dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagieria.net lub być na Facebooku podcast Fantasmagieria. Dołączać do grupy Fantasmagieria. Pamiętajcie też, że możecie wspierać Fantasmagierię, ale o tym więcej dowiecie się na stronie, w wpisie. I w tym tygodniu chciałem bardzo podziękować Mateuszowi, Czarkowi i Wojtkowi za pomoc. Jeszcze raz wielkie dzięki. Do usłyszenia za tydzień. Hej. Sad robot, all alone. He's a sad robot. He's a sad robot. He's a sad.